Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica i ksiądz Bosko zawsze radosny. Bardzo serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy. Jesteśmy w kościele świętego Jana Chrzciciela w Trzciance, gdzie grupa Pustyni Miast ewangelizuje miasto. Zapewne już słyszeliśmy, Pustynia Miast jest grupą młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego włącza się w dzieło nowej ewangelizacji. Celem tego ruchu jest formowanie grup, którzy prowadzą ewangelizację swych środowisk, ewangelizację szkoły, osiedla, miasta, klubów, instytucji. W czasie wakacji członkowie ruchu głoszą dobrą nowinę. Uczestniczymy w ewangelizacji.
Może tak, ci, co są w Pustyni Miast, odwracają do ludzi i jeszcze raz zaśpiewajmy, słuchajcie, tą całą pieśń, żeby każdy widział również nasze gesty. Uwaga! Wszyscy teraz spoglądają na nas. Pustynia Miast, wyjść mi z ławek teraz, bardzo proszę. I jedziemy jeszcze raz. I na ostro, bardzo proszę, to jest nasz hymn. Hymn Pustyni Miast, czyli Salezjański.
Nie!
Wspólnot ewangelizacyjnych.
Nie!
Pustyni Miast.
Nie!
Pustynia Miast do hymnu.
Nie, 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 nie warto na drogę tę sandałkiem płaszcza zabierać. Nie, 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 nie trzeba nam srebra brać. O, tak na
pozostali teraz mogą się dołączyć do tego kaskania.
Nie, nie, nie warto na drogę tę sandałkiem płaszcza zabierać. Nie, 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 nie trzeba nam srebra brać, o tak na głową zabiegać.
Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata, bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata.
Nie, 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 nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać. Nie, 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 nie trzeba nam srebra brać, o tak na głową zabiegać. Nie, 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 nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać. Nie, 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 nie trzeba nam srebra brać, o tak na głową zabiegać.
Drodzy, także tak wyglądał nasz hymn. Ja tak będę troszeczkę z księdzem Antonim tutaj współpracował, dobrze? Ja tutaj mam parę rzeczy na tym pulpicie, stąd może nie będę schodził na dół, ale to z takich przyczyn. Nie ukrywam, że mam stres, drodzy. Powiem tak, pierwszy raz chyba w życiu, ale w życiu Pustyni Miast, bo Pustynia Miast ma już 21 lat. Od 20 lat jeździmy dosłownie po całej Polsce, można powiedzieć takiej Polsce północno-zachodniej, czyli tak generalnie nasza prowincja pilska tak obejmuje. Jeździmy po różnych miejscowościach, szczególnie wybieramy takie miejscowości, no właśnie tak jak Trzcianka dzisiaj, czyli takie małe miejscowości, gdzie przez 3 dni ewangelizacji możemy dotrzeć do jak największej ilości właśnie mieszkańców. W zeszłym roku, nie ukrywam, byliśmy w takiej miejscowości dość większej, sporej jak na Pustyni Miast, to był Słupsk. Niestety zginęliśmy w blokowiskach, naprawdę mały oddźwięk, ale to był taki apel biskupa Koszalińsko-Kołobrzeckiego, biskupa Edwarda, który prosił, żeby wszystkie ruchy ewangelizacyjne przyjechały do większych miast jego decyzji po to, aby ewangelizowały. Generalnie staramy się wybierać takie małe miejscowości, rzeczywiście, żeby przez 3 dni postarać się zewangelizować naprawdę całe miasteczko. Czasami się nam to udaje, czasami nie. Przyzwyczailiśmy się już w to, już chwilę ksiądz Antoni, bo widzę, ksiądz tu startuje. przyzwyczailiśmy się, że również gdzieś tam nas rzucają różnymi rzeczami. W Słupsku w zeszłym roku jedna z nas dostała, jedna z dziewczyn tutaj z Pustyni Miast dostała nawet i z ziemniaka. W innych miejscowościach rzucali jajkami. No bo drodzy, ja nie ukrywam i to często mówię gdzieś tam na kazaniach, że dzisiaj ewangelizować to narażać się. Naprawdę, dzisiaj ewangelizować to narażać się. Dzisiaj ewangelizować to tak naprawdę iść pod prąd. Dzisiaj ewangelizować to, no to jest ciężki kawał chleba. Naprawdę. Ale jest to naprawdę wielka satysfakcja wtedy, kiedy niedokrotnie gdzieś na blokowiskach ewangelizujemy i słyszymy, jak ktoś, kto może takie miał podobne problemy, jak ci młodzi ludzie, którzy też o tym mówią, ale mówią w perspektywie właśnie wiary, że Pan Bóg jest w tym wszystkim, że ich nie opuścił, to naprawdę widać tutaj, że ta ewangelizacja dzisiaj ma sens. I ciągle jest taki deficyt na ewangelizację. Oczywiście to nie jest tak, że tylko ruchy mogą ewangelizować. Nie, również ty, drogi bracie, ty słuchaczu, możesz ewangelizować gdziekolwiek jesteś. Naprawdę, ja nie wiem, gdzie teraz siedzisz i co robisz, ale możesz ewangelizować. Możesz w swojej szkole, nie, teraz wakacje mamy, sorry, ale możesz generalnie wszędzie ewangelizować. Dobra, chciałbym dzisiaj, tak jeszcze zanim przejdziemy do całego tego naszego programu, troszeczkę wytłumaczyć, co to jest Pustynia Miast. Ja bardzo proszę, żeby tylko dwóch chłopaków podniosło tą flagę, która jest tutaj w kościele, żeby tak przedstawić tutaj. Ja będę opowiadał, tak może bardziej też dla słuchaczy, ale dla wszystkich, którzy tutaj są. Tak wygląda, oczywiście bez tego napisu Debrzno, bo z Debrzno to ja jestem, ale drodzy, tak wygląda logo Pustyni Miast, oczywiście z paroma dodatkami. W logo Pustyni Miast wygląda w ten sposób, że jest to pewien wyłom, wyłom w murze miejskim. Wyłom ten jest zrobiony w kształcie krzyża. Bo drodzy, niedokrotnie ewangelizacja dzisiaj polega, naszej wspólnoty Pustyni Miast właśnie polega na tym, że jeździmy do miast, stąd też taka nazwa Pustynia Miast, jeździmy na pustynię różnych miast, na blokowiska i tam robimy wyłomy niejednokrotnie w domach.
Dodajmy tylko, księże Bartku, że ci, którzy nas słuchają, gdziekolwiek w świecie są, mogą sobie wejść na Facebook, na profil Czasu Wzrastania i tam możemy zobaczyć to logo Pustyni Miast, o którym ksiądz teraz mówi.
Tak jest. I drodzy, w tym napisie, w tym wyłomie oczywiście to jest krzyż z napisem Jezus, bo on jest fundamentem tak naprawdę naszej ewangelizacji. To, że my przyjeżdżamy i przyjechaliśmy dzisiaj do Trzcianki, znaczy już parę dni jesteśmy, ale generalnie na tym polega ewangelizacja. No nie ma ewangelizacji bez głoszenia kerygmatu, czyli fundamentu Jezusa Chrystusa. To, że on był, żył i każdego z nas odkupił. Nie ma ewangelizacji bez tego. I tak jak dzisiaj będą kilku młodych ludzi, będzie mówiło świadectwa swoje życia, to przewija się właśnie Jezus Chrystus. Ciągle się przewija Jezus Chrystus. Każdy z nas ma jakąś swoją wyjątkową relację z Jezusem Chrystusem i można powiedzieć, że już jest głosicielem Jezusa, tylko bardzo często my mobilizujemy, robimy taki wyłom w tym murze i pokazujemy ludziom niejednokrotnie gdzieś tam w miejscowościach takich jak Trzcianka, pokazujemy, jak właśnie mówić o Jezusie Chrystusie. Jak dzisiaj właśnie żyć Jezusem Chrystusem na co dzień. Drodzy, w tym naszym logo jest jeszcze na obwodzie, jest taki napis, takie trzy napisy, które nam towarzyszą. Pierwsze to jest odwaga. Drugie to jest moc ducha i radość. Może krótko powiem tylko o tej odwadze. Drodzy, nikt normalny dzisiaj, jak patrzę na młodzież z Pustyni Miast, która jest tutaj teraz, to oni nie są normalni. To są świry, naprawdę. To są, ja bym gorzej powiedział, ale nie. Drodzy, naprawdę to są wariaci. Oni tak naprawdę, wiecie, mogliby pojechać na wakacje, ale rezygnują z tego. Rezygnują naprawdę z tego i jadą i doświadczają, i powiem szczerze, niejednokrotnie głodu, niejednokrotnie gdzieś tam nawet i zmęczenia totalnego, niejednokrotnie brak prysznica. Więcej nie mówię, bo jestem organizatorem tego wszystkiego, ale drodzy, oni się z tego cieszą, no właśnie teraz się śmieją, nie? Jest to na pewno odwaga i drodzy, to ma przełożenie również na co? Na to, że oni z odwagą wychodzą na ulicę. Naprawdę, oni z odwagą, bo nikt normalny dzisiaj, w cudzysłów to wsadzam, normalny, nie wychodzi na ulicę i nie ewangelizuje, bo najnormalniej na świecie boi się. Oczywiście wakacja, kiedy jest wspólnota, pomaga w tym, żeby wychodzić na ulicę ewangelizować. Ale do tego jest właśnie odwaga. Odwaga jest jednym z darów również Ducha Świętego. O tym właśnie tutaj następny ten opis, charakterystykę naszej wspólnoty, to jest moc Ducha. Moc Ducha to jest, drodzy, rzeczywiście taka, my doświadczamy niejednokrotnie tej mocy Ducha i niejednokrotnie chcemy też mówić o tej mocy Ducha, w jaki sposób on działa, w jaki sposób on również wspiera nas, że ta ewangelizacja jest skuteczna. Ta ewangelizacja jest skuteczna. I kolejną sprawą jest radość. Naprawdę, no nie ma, święty Jan Bosko mówił, sprawdzian dla księdza Antoniego, co mówił na temat radości.
Afflictis lente celeres gaudentibus chore, mawiał ksiądz Bosko. Kiedy radość w sercu, czas upływa szybciej, więc my zajrzyjmy na Facebooka, a kiedy będziecie na Facebooku oglądali, jak wygląda to logo Pustyni Miast, to my wam przyśpiewamy, nie?
Drodzy, a teraz bardzo proszę, pustynia powstaje i śpiewamy, oczywiście Filip zagrywa nam tutaj, my jesteśmy pustynia, dobra? Ale też nie plecami do ludzi, tylko bardzo proszę, odwracamy się, można wyjść z ławek i my jesteśmy pustynia. Odłożyć flagę, no? Drodzy, okej, pustynia siada. Drodzy, jak w tym fragmencie tego tekstu słyszeliście, że pustynia miast jest drugim korpusem Pana. Ja może wyjaśnię w ogóle, o co tutaj chodzi, bo pustynia miast jest jakby taką rzeczywiście drugim korpusem. Pierwszym korpusem jest SP, ja już wyjaśnię, o co chodzi. Można sobie na Facebooku albo w internecie sprawdzić. SP to jest salezjańska pielgrzymka ewangelizacyjna, a przy niej jakby wyrósł drugi korpus, czyli pustynia miast. A razem to wszystko działa w takich właśnie, nie wiem, dziwno tak zabrzmi, może w strukturach SWE, czyli salezjańskich wspólnot ewangelizacyjnych. I w ogóle z tego miejsca chciałbym przy okazji pozdrowić, bo tu, że jesteśmy dzisiaj w Trzciance, to nie tylko. Drodzy, jeszcze jesteśmy druga grupa, tak samo wielka, z założycielem tak naprawdę tego ruchu Pustyni Miast, księdzem Darkiem Presnalem, którego pozdrawiamy. On jest oczywiście teraz w tym czasie, jest w Jastrowiu. Byli w Czankowie, teraz są w Jastrowiu. I drodzy, w tych miejscowościach gdzieś tam ewangelizujemy, jako właśnie ten drugi korpus Pana. I tak jeździmy już naprawdę od 21 lat. Zaczynaliśmy naszą ewangelizację w ubiegły piątek w Krzyżu Wielkopolskim, także niedaleko. Tam przyjechaliśmy na takie mocne rekolekcje, bo każdy z tych młodych ludzi na początek musiał się gdzieś tam nawrócić, bo bez tego nie ma ewangelizacji. I dopiero później jechaliśmy do różnych miejscowości, chociażby tutaj do tego krzyża. Drodzy, oczywiście podczas ewangelizacji no, nie brakuje również tańcu, także teraz chciałbym, żebyśmy zaśpiewali, kto może jak najbardziej. Tutaj wszyscy, którzy przyszli, jak najbardziej mogą tańczyć. Także bardzo proszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać. Oczywiście to jest pokazywanie, prawda? Tak? Chyba. Dobra. Wstajemy teraz. Wszyscy wstają też. Ci, którzy nie są z Pustyni Miast, jak najbardziej można się gibać na lewo, na prawo. Jak najbardziej. Uwaga, śpiewamy, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać.
wspólnie se. Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas przed Ojcem swym, przed Adonaj.
Dobra, usiądźmy, usiądźmy. Drodzy, ja tak mniej więcej dałem taki zarys, czym jest wspólnota ewangelizacyjna Pustyni Miast, ale chciałbym teraz, wiecie, to jest taki ogólny zarys, ale chciałbym, wiecie, każdą wspólnotę tworzą ludzie. To nie jest tak, że wspólnotę tworzą, nie wiem, jacyś fikcyjni stwory. Nie, każdą wspólnotę tworzą żywi ludzie, którzy oddychają, którzy kochają, którzy funkcjonują na co dzień w różnych swoich środowiskach. I dlatego... Ja tylko tak może przedstawię, ja nie będę tutaj wszystkich przedstawiał, ale chciałbym na pewno tylko podać miejscowości, z których gdzieś tam przyjechaliśmy, bo to nie jest tak, że przyjechaliśmy tylko z Piły, bo tu księża są z Piły, nie. Młodzież przyjechała do Krzyża Wielkopolskiego z różnych miejscowości. Wiem, że jest Luzino, Zuzia patrzy się na mnie, jest na pewno Luzino, jest na pewno Debrzno, pozdrawiamy Boboszewo w ogóle wszystkich, tak jest. Jest Leszno. Wszystkich pozdrawiamy z Leżna, wszystkich, którzy gdzieś tam słuchają. Dzisiaj są również tutaj księża, gospodarze, którzy wiem, że to jest chyba ich najdalej wysunięta placówka na północy, Trzcianka, ale większość z nich jest w ogóle z południa, także górali też pozdrawiamy wszystkich.
Ale jacy księża to są? Ze zgromadzenia Matki Bożej Saletyńskiej,
tak jest,
księża Saletyni.
Saletyni tutaj. Przyczajka dla Saletynów. Poszli! Dobra, i kolejni to są tak, z Luzina. Luzino to jest tutaj, jest ksiądz Jasiu, ale ksiądz Jasiu dostał zmianę chyba w zeszłym roku, także jest teraz z Gdyni. Ksiądz Jasiu zaraz coś będzie mówił. To jest też taki fenomen, bo salezjańskie wspólnoty ewangelizacyjne to nie tylko Salezjanie. Jeszcze raz podkreślamy, to nie tylko Salezjanie. Dzisiaj ten ruch ewangelizacyjny jakby... zaszczepiają księża decyzjalni. Dowodem na to jest chociażby tutaj ksiądz Jasiu, który przyjechał właśnie do nas, również z paroma, nie są w tej grupie, tylko w tam Wiastrowiu, ale również on jest między innymi przedstawicielem kościoła decyzjalnego, jak my to mówimy, nie? Jest też w Wiastrowiu kolejny taki kapłan, łysy na niego wołamy, ksiądz Dawid, z kolei na niego wołamy profesor, bo studiuje na KUL-u, tam jakiś doktorat robi. Nie wiem, czy mu wyjdzie. Młodzież się modli, żeby mu nie wyszło, żeby wrócił do nich, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno jest tak, ekipa z Grudziądza, na pewno z Rumi poprzyjeżdżali, z Gdańska, ze Szczecina, z Piły, ode Brzni już mówiłem. Może parę słów ksiądz... Aha, jeszcze, przepraszam, chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, że dziewczyny, bardzo duża, jedna z najliczniejszych wspólnot, która przyjeżdża na taką ewangelizację, to jest Fordon. Fordon, Bydgoszcz, przyczajka dla wszystkich z Fordonu. Uwaga, poszli! Księdze Janie, jakby ksiądz tylko tak przedstawił, tak wygląda ksiądz Jan. Chudy, także i długi. Jakby ksiądz Jan tak może tylko poopowiadał, jak spotkał się z tym właśnie ruchem Pustyni Miast.
Rzeczywiście 4 lata byłem w Luzinie, teraz jestem zupełnie w nowej parafii w Gdyni, tam próbujemy coś podobnego rozkręcić. Na razie to jest w takim małym zarodku i rozwija. Parę osób tutaj właśnie z Gdyni przyjechało, są w tej drugiej grupie, uczą się, poznają. Jest niesamowite, bo kiedy przyjadą tutaj młodzi ludzie na tydzień albo nawet na kilka dni, wystarczy, że nabiorą tego ducha, nauczą się śpiewów, nauczą się inscenizacji, pójdą na ulicę, kilka razy staną gdzieś w szpitalu czy na placach, na miastach i wtedy wracają do parafii zupełnie przemienieni. Mamy siłę w parafii ewangelizacyjną, która może naprawdę dla młodzieży, dla dorosłych, na mszach świętych, w różnych akcjach uczestniczyć. To jest wielkie bogactwo. Więc ja muszę powiedzieć, że na taki kurs do Salezjanów wysyłałem właśnie młodzież z mojej parafii i wtedy oni wracali przemienieni. To nie była ta sama młodzież. Oni mieli większą odwagę. Udało nam się wtedy zrobić zjazd. Przyjechały wspólnoty do tamtej parafii i tak się pożegnaliśmy. Teraz po roku czasu, kiedy byłem w Gdyni, dzisiaj widzę z powrotem moich dawnych tutaj ludzi z pustyni. Oni już teraz są pod opieką nowego księdza, a ja w nowej parafii będę się starał stworzyć coś podobnego, bo rzeczywiście po takiej akcji wracają zupełnie inni. Są mocną siłą w parafii. Przydają się, potrafią ewangelizować, potrafią z odwagą wyjść do ludzi. Jest to wielki skarb, jest to wielka siła, bo wiadomo, że dzisiaj ksiądz sam jeden, mówiąc ambony, nie ma takiej siły przekazu jak właśnie młodzież, która ewangelizuje swoich rówieśników. Jak młodzi ludzie, którzy mówią o świadectwie swojego życia. Nie jest to teoria, nie są to kazania wyuczone. Są to rzeczywiście ich doświadczenia, które przekazują swoim kolegom, koleżankom. Zupełnie inny przekaz niż od nas księży.
Czyli jest wśród nas ksiądz proboszcz Wawrzyniec i superior księży Saletynów, czyli tu powstanie grupa Pustyni Miast, księże Bartku?
No ja mam nadzieję, tam ksiądz proboszcz się uśmiecha, także chyba tak.
Ja na razie nie zadaję pytań, tylko my podłączamy mikrofony i uczestniczymy w tym waszym spotkaniu, a pytania sobie zostawię na zaś, tuż przed rozmowami niedokończonymi.
Ale ja powiem tak, że jest coś w tym, że tam, gdzie ewangelizujemy, tam powstają później wspólnoty. Ja pamiętam w zeszłym roku, przepraszam, 2 lata temu, byliśmy na ewangelizacji w Koronowie. W Koronowie i drodze, nie ukrywam, że po tej ewangelizacji powstała dosłownie jedna wspólnota, która do dzisiaj funkcjonuje. Nie? Także jest coś takiego, że tam, gdzie przyjeżdżamy, chcą powstawać wspólnoty właśnie Pustyni Miast. Ja tylko dodam, jest tutaj wśród nas 2 chłopaków, którzy przyjechali z nami z Chodzieży, tam gdzie jeszcze parę dni temu mieliśmy ewangelizację. Tak zapragnęli tego wszystkiego, mówią, że chcą jechać. Ja w ogóle podziwiam rodziców, że puścili ich, nie, z nami. Także jadą aż do Łeby, bo tam kończymy o wschodzie słońca mszą świętą. I tam chcemy właśnie też Pana Boga uwielbiać i tam niejednokrotnie widać, ci młodzi ludzie tak po tych prawie 2 tygodniach się zżyją, że gdzieś tam ciągle płaczą, nie mogą się jakoś rozstać ze sobą i to naprawdę są wielkie więzi i mało tego, nawet i małżeństwa są piękne właśnie, które wypływają z tego ruchu ewangelizacyjnego. Chciałbym teraz, żebyśmy zaśpiewali, oczywiście dla wszystkich tutaj są obecni, Pustynia Miast, znowu wstajemy, dzisiaj odpoczynku nie będziecie mieć. Pustynię Miast i zaśpiewamy Jezus życiem mym, bo rzeczywiście, tak jak mamy w logo, odwaga, ale przede wszystkim Jezus Chrystus, to jest właśnie fundament naszej ewangelizacji. Ciągle jesteśmy tymi, którzy głoszą Jezusa Chrystusa, stąd też Jezus jest naszym życiem. Oczywiście to jest pokazywaniem Zuzia, prawda? Luisa, przepraszam, ja zawsze was mylę. Dobra, także śpiewamy Jesteś życiem mym.
Oddychasz mi, o Panie, jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam Tobie, Jezu, Ty pozwal wciąż oddychać mi. Fale Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła. Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam Tobie, Jezu, Ty pozwal wciąż oddychać mi.
Dobrze. Uwaga. Zawsze podczas ewangelizacji, drodzy, jest taki moment, gdzie to jest jakby następstwo może tego, co ksiądz Bosko niejednokrotnie nas nauczył, nas salezjanów. Uważał właśnie, że wychowywać, owszem, należy również przez teatr, przez obraz. Wiemy, że dzisiaj naprawdę jesteśmy wzrokowcami, bardzo mocno jesteśmy wzrokowcami. Stąd też, jeżeli ktoś tam nie widzi z tyłu, to bardzo proszę do przodu, bo teraz będzie taka scenka teatralna, która zawsze nam towarzyszy. Dzisiaj tak, no może nietypowo, gramy ją w kościele, ale na co dzień, kiedy ewangelizujemy, gramy ją gdzieś tam na osiedlach i jest pełno młodzieży, pełno dzieci. Najczęściej dzieci najprędzej przychodzą, przybiegają. Stąd też, jeżeli ktoś nie widzi, to jak najbardziej, proszę do przodu, scenka pod tytułem, ja ją nazwię Kasia. Pod tytułem Kasia. Zapraszam do oglądania i słuchania.
Mała Kasia ma 5 lat i właśnie dostała nową zabawkę.
La 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 ti 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 ti.
Jestem Jezus. Przyjmiesz mnie?
Nie, nie, Jezu, wiesz co? Teraz ja dostałam nową lalkę. Nie, teraz ja się muszę nią pobawić, no bo ona będzie płakała, jak ja się nią teraz nie pobawię. Jej będzie przykro, ja jej muszę zapleść nowe warkoczyki, ładnie ją ubrać. Nie, Jezu, przyjdź kiedyś indziej.
Kinga ma teraz 16 lat i właśnie szykuje się na swoją pierwszą randkę.
Jestem Jezus. Przyjmiesz mnie?
A Jezu, wybrałeś sobie taki moment. Teraz akurat jak szykuję się na randkę. Słuchaj, Jezu, taki chłopak. Muszę sobie poprawić włosy, pomalować paznokcie. Jeszcze muszę sobie w ogóle zrobić nowy makijaż, zmienić ubranie. Nie, Jezu, teraz ja w ogóle nie mam czasu. Przyjdź kiedy indziej.
Kasia ma 36 lat, ma męża, dzieci i jest bardzo zapracowana.
Jestem Jezus. Przyjmiesz mnie?
Nie, 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 Jezu, teraz ja nie, w ogóle nie mam czasu dla Ciebie. Teraz ja muszę ugotować obiad, to po pierwsze. Po drugie, odebrać dziecko z przedszkola. Po trzecie, mąż zaraz przyjdzie z pracy, bardzo zmęczony. Nie, nie, Jezu, teraz w ogóle nie mam czasu. Projekt miał być w ogóle na wczoraj. Praca mnie goni, nagli. Nie, nie, Jezu, proszę, przyjdź później.
Kasia ma 85 lat. Jest stara i bardzo schorowana.
Jestem Jezus. Przyjmiesz mnie?
Nie, nie, nie jestem pewna, Jezu. Teraz to chyba nie mam dla Ciebie czasu, bo tutaj skarpety niedokończone dla wnuków. Oni zaraz przyjdą. Obiecałam im, że zabiorę ich na lody i do zoo. Tutaj ciastka w piekarniku. One zaraz będą gotowe. Nie, Jezu, przyjdź kiedyś indziej, kiedy indziej.
Kasia umarła i idzie do bram niebios.
Cześć, Jezu. Pamiętasz mnie? Jestem Kasia. Byłeś u mnie kilka razy. Pamiętasz, jak byłam mała? Ale wtedy to wiesz, dostałam nową zabawkę. Musiałam się nią pobawić. Wiesz, jak to dzieci. Potem byłeś u mnie, jak miałam 16 lat. No ale wtedy rozumiesz, dyskoteki, chłopaki, taki wiek. Potem byłeś u mnie, jak już byłam starsza i... Ale wtedy byłam zapracowana. Dom, rodzina, praca, to wszystko naraz. Wtedy nie miałam zupełnie dla ciebie czasu, a potem to już szkoda gadzać. Byłam stara, schorowana, już nie miałam siły na nic, ale Jezu, przyjmiesz mnie do swojego królestwa?
Nie znam cię.
Drodzy, ja powiem, nie ukrywam tak, że kiedy oglądam tą scenkę w wykonaniu naszych młodych z pustyni miast, to zawsze cisną czasami się takie no, słowa bardzo mocne. No właśnie, dlaczego ten człowiek, kiedy Pan Bóg jest tak blisko niego, Dlaczego on zawsze jest taki po prostu gdzieś tam ślepy? Dlaczego on zawsze mówi, Panie Boże, nie teraz, nie dzisiaj? Dlaczego nie doświadcza, albo może nie chce doświadczać właśnie Pana Boga, który jest tym Emanuelem, czyli sam o tym powiedział, ja jestem Emanuel, czyli jestem Bogiem z wami, jestem Bogiem blisko. Dlaczego tak jest właśnie, ten człowiek nierozumny ciągle jakoś go odrzuca? Myśli, kiedy ma te naście lat, mówi, Panie Boże, ja nie chcę Ciebie, jeszcze teraz mi jesteś niepotrzebny. Ja często przygotowuję w swojej parafii, tam gdzie pracuję, w Debrznie, młodzież do bierzmowania i niejednokrotnie bardzo często widzę, jak ci młodzi jeszcze Pana Boga nie potrzebują, jak oni są jeszcze pełni wigoru, sił, jeszcze nie potrzebują. I niejednokrotnie oni wyrażają to swoim gdzieś tam zachowaniem. Dlaczego? Przyjdzie, nie wiem, te lat 30, on jest zapracowany, on jeszcze nie myśli o tym. Ma 40 lat, jest już niby dojrzałym ojcem, dojrzałą kobietą, matką. On mówi, nie, Panie Jezu, teraz jeszcze nie, bo ja mam teraz dzieci i muszę harować. Nie mam dla Ciebie czasu. Przychodzi później ten czas emerytury i znowu, Panie Boże, no nie, no ja teraz mam emeryturę, daj mi spokój. Daj. Dlaczego to tak jest? Oczywiście ewangelizacja ma też służyć temu właśnie, żeby przypomnieć nam, każdemu z nas, tak jak teraz siedzimy, obojętnie ile to masz lat. Właśnie, że Jezus jest Chrystus ciągle blisko Ciebie. I masz żyć Jezusem Chrystusem na co dzień. Każdego dnia, nie tylko wtedy, zobaczcie, konsekwencją tego jest właśnie to, że Jezus mówi, ja Cię nie znam. Ja Cię nie znam. Drodzy, chciałbym teraz Wam, żebyśmy zaśpiewali, wsłuchali się również te słowa, piosenki. Tak jest mało czasu. Z tym jest związana taka może zabawna sytuacja. Ona jest wpisana również w tą scenkę. Kiedyś poszliśmy do szpitala na onkologię. I jeden z nieroztropnych kleryków mówi, zaśpiewamy właśnie tą piosenkę. I tam jest tak, tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil. I po prostu taka niezręczna sytuacja była. I naprawdę, ale jakoś wybrnęliśmy z tego, kleryk również. Chcielibyśmy właśnie, żebyś teraz wsłuchał się w te słowa. My będziemy to śpiewać, zespół będzie śpiewał, ale wsłuchał się jako taki dalszy komentarz tej scenki, której słyszałeś. Bo Jezus ciągle do Ciebie puka, naprawdę bardzo mocno i często do Ciebie puka, bo chce przyjść do Ciebie, a Ty mówisz, nie, Panie Jezu, jeszcze nie teraz. Tak jest mało czasu, mało dni.
Aha. Ja mam słychać mnie? Tak, mam na imię ksiądz, jestem ksiądz Dominik, przyjechałem z Bydgoszczy. Ksiądz Bartek mówił, że z Bydgoszczy do pustyni, w pustyni miast jest dosyć liczna grupa ludzi z Bydgoszczy, z Fordonu. Niektórzy się obrażają, jak się mówi, że jesteśmy z Bydgoszczy, ale pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, wszystkich mieszkańców Fordonu. Mam takie doświadczenie, uczę w szkole katechezy w gimnazjum. Przez rok czasu opowiadałem młodym ludziom na katechezie o pustyni miast, o salezjańskiej pielgrzymce ewangelizacyjnej, o naszych salezjańskich wspólnotach ewangelizacyjnych. Przez rok czasu opowiadałem i niewiele to dało. Na jednej z ostatnich lekcji katechezy młodzi ludzie ze wspólnoty SWE, salezjańskich wspólnot ewangelizacyjnych, sami przyszli na katechezę. I kiedy oni zaczęli mówić o tym, co robią, pokazywać zdjęcia, mówić swoje świadectwa, wtedy na następnym spotkaniu, dwa razy w tygodniu mamy spotkania SWE w naszej parafii, wtedy na następnym spotkaniu pojawiło się kilka osób więcej z klas z gimnazjalnych, które uczą katechezy. Młody człowiek, kiedy mówi drugiemu młodemu człowiekowi o Panu Bogu, o swojej wierze, to brzmi zupełnie inaczej. Naszą drogą do przekazywania tych prawd, tak jak ksiądz Bartek już powiedział, są scenki. Dlatego za chwilę pokażemy następną scenkę. Następną krótką scenkę ewangelizacyjną pokażemy tym, którzy mogą ją zobaczyć. Mamy nadzieję, że ci, którzy są przed radio odbiornikami, będą słuchać uważnie. I potem jeszcze w kilku prostych słowach postaram się tą scenkę skomentować, bo nasze scenki są proste w formie, ale przekazują bardzo, bardzo ważne treści. Prosimy naszą grupę teatralną. My mówimy, że to jest scena salezjańska. Tam, gdzie jesteśmy, jest scena salezjańska. Wystarczy trochę podłogi, trochę trawy i nasza młodzież.
A tytuł Kogo szukacie?
Poszukuję prawdy. Gdzież jest prawda? Czymże jest ta prawda? Gdzie odnajdę prawdę? Kto wskaże mi drogę do prawdy? Co to jest prawda? Gdzie jest prawda?
Szukam piękno. Gdzie jest piękno? Czy piękno istnieje w dzisiejszym świecie? Co jest we mnie pięknego? Jak mogę odnaleźć piękno? Czy piękno istnieje?
Czy pomożesz mi odnaleźć dobro? Szukam dobra. Czy jest we mnie dobro? Czy jest dobro w tobie? Czy widział ktoś może dobro?
Pragnę bogactwa. Na czym najlepiej się wzbogacę? Jak dotrę tego bogactwa?
Jak żyć? Kto powie mi, jak żyć? Może ty powiesz mi, jak żyć? Albo ty, powiedzcie mi, jak mam żyć?
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. To Jego szukacie.
Zobaczyliśmy krótką scenkę, która wiele mówi, bo dzisiaj wszyscy ludzie czegoś szukają. Jest wiele młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, którzy szukają odpowiedzi na pytania. Odpowiedzią na pytania zadane w tej scence były błogosławieństwa wypowiedziane przez Pana Jezusa w kazaniu na górze. Można powiedzieć, że wszystko jest proste. Jest pytanie, jest odpowiedź, ale wiemy, że życie jest trochę bardziej skomplikowane, bo co z tego, że wiemy, gdzie jest odpowiedź na nasze pytania, ale często jest tak, że nie wiemy albo nie wyobrażamy sobie, jak żyć według słów Pana Jezusa. I często tak jest, że człowiek musi się przekonać albo musi zobaczyć kogoś, kto sam żyje według Ewangelii, kto sam pokonał swoje słabości. Młodzi ludzie, z którymi my tutaj przyjeżdżamy, będą mówić świadectwa, czyli będą mówić o tym, jak oni w swoim życiu dzięki Bogu pokonali swoje słabości i odpowiedzieli sobie na rozmaite pytania. Często jest tak, że inni młodzi, którzy słyszą te świadectwa, przychodzą i jadą dalej z nami, bo w końcu zobaczyli kogoś, kto żyje odpowiedzią na pytanie, które sobie od dawna zadają. Niedawno, parę dni temu, chciałbym jeszcze krótko opowiedzieć taką historię człowieka, który mi zadał pytanie. Byliśmy w Chodzieży na ewangelizacji, takiej jak tutaj w Czciance. Szedłem sobie nad jeziorem. Tą historię już opowiadałem w Chodzieży i młodzież ją zna, ale chciałem ją powtórzyć. Szedłem sobie nad jeziorem z klerykiem Pawłem, który też jest tutaj z nami. Przechodziło trzech panów. Jeden jak nas zobaczył, to tak powiem dosłownie, mówi: kurde, ksiądz. I ja wtedy zatrzymałem się. Dwóch uciekło, jeden został. I ten, który został, my tak zagadnęliśmy go, tam wiadomo, parę słów wymieniliśmy i pytamy go, gdzie idziecie? Idziecie posiedzieć, gdzieś porobić coś? A on mówi tak: nie, idziemy pić. Bo ja mówię: no fajnie, no trudno, nie? A on mówi też: trudno, ale nie mogę przestać. Mówi: chcę przestać, ale nie mogę przestać. Mówi do mnie tak: mam już załatwiony szpital, że chcę się leczyć. Chcę iść, mówił mi, jadę do Gniezna za parę dni na odwyk. Ale co mam zrobić, żeby potem, jak wrócę z tego odwyku, znowu nie wpadać w alkoholizm? Mówił mi tak, że jego przyjaciel miał wielkie szczęście, bo jego żona powiedziała: jak nie przestaniesz pić, to się z tobą rozwiodę. Przestał pić. A ten człowiek mówi do mnie: ja się już rozwiodłem przez picie. Co mam zrobić, jak wrócę, żeby po tym leczeniu, żeby nie zacząć pić? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to sobie pomyślałem, że skąd ja mam siłę do tego, żeby przyjeżdżać z pustynią miast do Chodzieży, wychodzić na ulicę i mówić to, co mówimy. Mam siłę, myślę, że ci młodzi mają siłę też ze wspólnoty. I mówię temu człowiekowi: jak wrócisz po tym leczeniu, to znajdź wspólnotę ludzi, którzy przeżyli to samo, co ty. Na pewno w Chodzieży jest jakaś wspólnota AA, anonimowych alkoholików. Idź do nich, powiedz, co przeżyłeś. Oni przeżyli podobne rzeczy. I ta młodzież, która z nami przyjeżdża, która pokazuje te scenki, później będzie mówiła świadectwa swojego życia, jest wiarygodna, dlatego że sama przeżyła i przerobiła te pytania, na które odpowiada.
Thank you. stworzyłeś dla nas. Ile planów, których nie dorówna tobie nikt. Tego właśnie pragnie dusza moja, tego prawa w głębi mego serca. Moje usta włożył nową pieśń, moje usta uwielbienie mego Boga. Położyłem swoją ufność tobie, zaufałem, zaufałem tobie. Pragnie dusza moja, tego prawa w głębi mego serca. Moje usta utworzył nową pieśń, w moich ustach uwielbienie mego Boga. Położyłem moją ufność tobie, zaufałem, zaufałem tobie.
Piosenki, które przedstawiamy, zawsze staramy się, aby były o czymś pozytywnym, aby niosły nadzieję, aby były na przykład o miłości, o pięknie tej miłości. Ale wiele takich scenek, wiele różnych przekazów, które zostawiamy tutaj w waszych miastach, dotyczy również tego, co złe. Dotyczy również grzechu, dotyczy szatana. Niestety, kiedy spotykamy człowieka młodego, który do nas chce dołączyć, to prawie we wszystkich przypadkach jest to człowiek, który upadł na dno. Człowiek, który doświadczył własnej słabości, grzechu, któremu się życie posypało. Przychodzimy pod bloki, stajemy pod oknami i schodzą do nas ludzie ze łzami w oczach, ci, którym się życie po prostu posypało. W takich momentach spotykamy młodego człowieka i ci wszyscy, którzy do nas przyjechali, prawie wszyscy oni właśnie też coś podobnego kiedyś przeżywali i dlatego dołączyli do nas, dlatego są dzisiaj z nami. Dlatego dzisiaj mają odwagę, żeby wyrywać, wyciągać innych ludzi z podobnych sytuacji. Zobaczmy tą scenkę, która tym razem nie będzie mówiła o czymś pięknym, o czymś pozytywnym, ale właśnie o grzechu, o szatanie, który nas niszczy, który nas zniewala, z którego jednak mocą Chrystusa możemy się wyrwać.
Kim jesteś?
Jestem twoim pierwszym grzechem.
Ale ja nie wierzę w grzech.
Nie musisz.
A ty kim jesteś?
Jestem twoim drugim grzechem.
Ale ja nie wierzę w grzech.
Nie musisz.
A ty kim jesteś?
Jestem twoim trzecim grzechem.
Ale mówiłam już, że nie wierzę w żaden grzech.
Nie musisz.
A ty kim jesteś?
Jestem twoim czwartym grzechem.
Ale ja nie wierzę w żaden grzech.
Nie musisz.
A ty kim jesteś?
Jestem szatanem.
Ale ja nie wierzę w szatana.
Nie musisz.
Dokąd mnie zabieracie?
Do piekła.
Ale ja nie wierzę w piekło.
Nie musisz!
Nadzieja, która jest mimo wszystko zawarta w tej scence, pozytywny przekaz, który chcemy tutaj jednak mimo wszystko pozostawić, pomimo tych czarnych postaci, pomimo tych mrocznych klimatów, które tutaj widzieliśmy, pozytywny przekaz jest taki, że to piekło, którego trafiła ta dziewczyna, do którego została wyniesiona w pewnym momencie, że to piekło, które dzisiaj przeżywasz w sercu, piekło, które masz we własnym domu, piekło, które nosisz w swojej duszy od wielu lat, niekoniecznie dopiero po śmierci, ale w którym jesteś dzisiaj, teraz. Piekło, w którym tkwisz, że z tego piekła jest wyjście, że z tego piekła jest ratunek. Oni powiedzieli na końcu i zrobili to tutaj, że zabrali tą dziewczynę do piekła, że ona została wyniesiona przez te czarne postacie. Ale to nie jest koniec. Ta scenka w ten sposób się ostatecznie nie zakończyła. Jest dalszy ciąg. Dalszy ciąg możecie zobaczyć, idąc razem z nami. Do dalszego ciągu was wszystkich zapraszamy. Dalszy ciąg możecie przeżywać razem z tymi młodymi ludźmi. Właśnie uderzając na samo dno, dotykając tego już samego dna rozpaczy i bezradności. Może nawet te grzechy, które tutaj były, to nie są tylko i wyłącznie grzechy tej dziewczyny. Może tych grzechów w jej historii, wokół niej, w jej rodzinie, w jej małżeństwach, jej rodziców było znacznie więcej. Być może tych postaci czarnych, które kotłowały się tutaj wokół niej, powinniśmy przedstawić jeszcze więcej, wspominając o grzechach ojca, matki czy dziadka, może od wielu pokoleń. To wszystko nie zakończyło się w tym momencie, kiedy ona została tam wyniesiona i tam złożona. Jest dalszy ciąg, jest dalsza historia. Możesz, jest w zasięgu twoich możliwości, możesz prosić Chrystusa, żeby On dokończył twoje życie, żeby dał ci nową szansę. Nawet jeżeli przez wiele lat coś się rujnowało, to nie potrzeba tylu samo, tak samo wiele lat, żeby odbudować. Można znacznie szybciej to wszystko naprawić. Ci młodzi ludzie są tego znakiem, są tego dowodem i za chwilę też będą o tym mówili. Posłuchajmy więc, zaśpiewajmy pieśń, módlmy się o piękny dar świadectw też dzisiaj, żebyśmy mogli zobaczyć, usłyszeć o historiach tych ludzi, którzy wyrwali się z piekła, którzy rozpoczęli nowe życie.
W kościele świętego Jana Chrzciciela w Trzciance, gdzie młodzi ewangelizują młodzież. Grupa młodych z pustyni miast przyjechała, aby głosić w mieście Trzcianka dobrą nowinę. Trwamy w tej ewangelizacji, która wyjątkowo jest w kościele, bo po 22 nie chcemy w blokach ludziom przeszkadzać. Za chwilę przejdziemy do świadectw, które będziemy kontynuowali w naszych rozmowach niedokończonych. Podamy też numery telefonów. Będziemy mogli tu dzwonić i dzielić się naszym doświadczeniem spotkania z Jezusem Chrystusem, który może uczynić szczęśliwym. To jest Czas Wzrastania na żywo z ewangelizacji Trzcianki.
Szczęść Boże, mam na imię Zosia, mam 20 lat i przyjechałam tutaj z Gdańska. I chciałam wam powiedzieć o tym, co wspólnota uczyniła w moim życiu i w jaki sposób je przemieniła i w jaki sposób Bóg przez wspólnotę działa. Tak naprawdę od zawsze byłam w katolickiej rodzinie, co niedzielę chodziłam do kościoła, może trochę niechętnie, ale jednak zawsze tam byłam. Tyle tylko, że moja wiara była w pewnym sensie pusta, to znaczy niczego nie zmieniała w moim życiu. Owszem, chodziłam do kościoła, owszem, wierzyłam, że przykazania są ważne, ale generalnie w moim życiu nie było tego za bardzo widać. Tak zawsze poszukiwałam miłości, zawsze chciałam znaleźć kogoś, kim mogłabym mieć oparcie, dlatego często zastanawiałam się, co tak naprawdę mogłoby mi tę miłość dać, ale niestety pod wpływem własnych doświadczeń albo pod wpływem tego, co słyszałam od innych ludzi, uwierzyłam, że tak naprawdę jedyną wartością, jaką posiadam, jest dobry wygląd i wierzyłam, że tylko to się w życiu liczy. Tak jak się dzisiaj rozglądam po wielu z nas, to nie jest to tylko mój problem. Wiem, że wiele osób naprawdę tak myśli. Wiele osób wierzy, że tylko to, jak wyglądają, ma znaczenie i albo wpadają w kompleksy, albo wierzą, że tylko to, że dobrze wyglądają, może jakoś w życiu uratować. I co jest zadziwiające, to wielu ludzi mnie w tym utwierdzało. Jako 14-latka ubierałam się w sposób, którego teraz mi straszliwie wstyd. Może nie był aż tak okropny w porównaniu do innych, ale tak wiem, że zawsze stawiałam właśnie tylko na to, że dzięki swojemu wyglądowi mogę pokazać, że jestem coś warta, bo nie wierzyłam, że mam jakąkolwiek inną wartość. Poszukując miłości, weszłam w relację z chłopakiem, na którym nawet mi nie zależało, ale wiedziałam, że jemu zależy na mnie i po prostu chciałam poczuć jakąś taką bliskość. Przez cały czas czułam, że moje życie nie ma specjalnego sensu, znaczy nie ma specjalnego celu. Nie wiedziałam, do czego dążę, nie wiedziałam, o co mi chodzi. I w pewnym momencie, właśnie w 14 roku życia, czy może już 15, postanowiłam, że trzeba to zmienić. Co jest najbardziej zadziwiające, wystarczyły 3 tygodnie modlitwy i to nie jakieś wielkie, a tylko wspomnienia przy pacierzu i moje życie zmieniło się całkowicie. Przez przypadek trafiłam na wspólnotę Pustyni Miast, a stało się to w taki sposób, że jadąc autobusem, moje 2 sąsiadki zaczepiły mnie i zaczęły mi opowiadać o ananasach, które przygotowują na wspólną agapę, czyli ucztę miłości, a więc po prostu spotkanie towarzyskie. I tak jakoś przyszłam, zaczęłam przychodzić dalej, spotkałam wspaniałych księży, którzy zabrali mnie ze sobą i wtedy Bóg całkowicie odmienił moje życie. Pamiętam, że pierwszym momentem było to, że kiedy przyjechałam właśnie na akcję Pustyni Miast, zaczęłam się bawić z dziećmi i zrozumiałam, że dla nich nie ma znaczenia to, czy jestem, nie wiem, czy ładnie śpiewam, jak wyglądam, tylko po prostu ma znaczenie to, że jestem, że się do nich uśmiecham, że jestem obok nich. I to był pierwszy moment, w którym zrozumiałam, że wartość ma każdy z nas, po prostu dlatego, że jesteśmy. Bóg przemienił moje życie całkowicie. Może wspólnota się zdziwi, kiedy usłyszy, że wcześniej byłam bardzo nieśmiała, bałam się odezwać do kogokolwiek, a Bóg tak przemienił mnie, że teraz nie jest żadnym dla mnie problemem, żeby do kogoś podejść, zagadać, nawet do całkowicie obcej osoby. Co więcej, tak naprawdę teraz moje oczy są otwarte na to, że ludzie dookoła mnie są dobrzy. To znaczy, że każdy z nas ma w sobie jakiś okruch dobra i że wszyscy możemy go odnaleźć. Bóg otworzył po prostu moje serce na miłość. To znaczy pokazał mi, jak wiele dobra jest w nas, jak wiele dobra możemy znaleźć i jak ważne jest, żebyśmy nieźli go innym ludziom. Nauczył mnie szanować innych, szanować siebie. Dał mi chłopaka, którego ja bardzo kocham i który bardzo mnie kocha. I uczy nas cały czas pięknej i czystej miłości. I to wszystko dzieje się właśnie przez wspólnotę. Przez to, że jesteśmy tutaj razem, że możemy razem chociażby wyjść, zaśpiewać piosenkę, że czujemy, że jesteśmy po prostu jednością. I że wszystko to nas łączy. I za to, że Bóg działa w naszym życiu, czasami w dziwny sposób, czasami niespotykany, nawet w autobusie. Chwała Panu.
Bez miłości stałbym się jak cymbał brzmiący, bez miłości nie
Witam was wszystkich bardzo serdecznie, na imię mam Kuba i chciałbym wam opowiedzieć historię, która przydarzyła się zaledwie kilka dni temu. Przyjeżdżając na tą akcję, miałem inne plany. Myślałem, że poznam nowych ludzi, spotkam się ze starymi przyjaciółmi, ale SMS, którego otrzymałem, całkiem jakoś zmienił te plany. Otrzymałem SMS-a, że moja prababcia jest w szpitalu i jest w bardzo ciężkim stanie. I wtedy troszeczkę się załamałem i poprosiłem swoje najbliższe grono o modlitwę. No jakoś to się rozeszło i potem już wiedziałem, że cała wspólnota modli się razem ze mną, za co bardzo wam wszystkim dziękuję. I moje priorytety się zmieniły. Zauważyłem, że nie jestem sam, że nie liczy się tylko to, co ja będę czerpał, tylko chciałem już z tej wielkiej radości, że ktoś jest ze mną, że ktoś mi pomaga, chciałem po prostu dawać innym. I taką miłość, jaką otrzymałem od wspólnoty, chciałem dawać innym. Chciałem głosić po prostu Pana Jezusa po tych miastach i byłem taki mega szczęśliwy. I nadszedł ten dzień, nadeszła ta noc, gdzie modląc się przyszła mi taka bardzo głupia myśl, że tej nocy moja prababcia może nie przeżyć. I klęcząc na schodach w szkole odmawiałem dziesiątkę różańca. I ze zmęczenia pomyślałem, że naprawdę już mi się nie chce, ale wiedziałem, że to jest ważna sprawa i modliłem się do końca. I tej nocy też nie modliłem się sam. I następnego dnia dzwonię do prababci. Bo prababcia mówi, że czuje się znacznie lepiej, że może wyjdzie ze szpitala. Bo Jezus powiedział, że tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I wtedy poczułem, że naprawdę Bóg był razem z nami, razem ze mną i z moją prababcią. I za to, że Bóg działa właśnie przez naszą wspólnotę i że jest z nami, chwała Panu.
Musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic nie musisz mówić, nie musisz, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie.
Cześć Boże, mam na imię Filip, mam w tym roku skończę 16 lat i chciałbym wam trochę powiedzieć o tym, jak wygląda moja sytuacja w domu, a konkretnie chodzi o mojego brata i mnie, ponieważ od dłuższego czasu z moim bratem generalnie jak rozmawiamy, to tylko się kłócimy. Rzadko kiedy nasze rozmowy mają jakiś konkretny sens i nie kończą się właśnie kłótniami i są jakieś owocne. Chyba, że ktoś z nas po prostu czegoś od każdego, od kogoś potrzebuje, to wtedy jesteśmy dla siebie mili, bo będziemy mieli z tego jakieś korzyści. Nie było między nami bardzo długiej właśnie takiej typowo braterskiej miłości, więzi, po prostu chęci bezinteresownej pomocy lub po prostu rozmowy. Ja stwierdziłem, że mi to nie przeszkadza, że on ma swój świat, ja mam swój świat i nie wchodzimy sobie w drogę i tak jest pięknie. Tak myślałem bardzo długo, generalnie przez prawie całe gimnazjum albo jeszcze trochę dłużej. Jednakże w ostatnim czasie to się cała ta nasza relacja coraz bardziej upadała, aż w końcu ona upadła tak mocno, że prawie w ogóle z niej nie rozmawiałem przez ostatnie chyba bodajże 3 tygodnie. Prawdopodobnie dlatego, że pracę kończył bardzo późno, a mi się nawet nie chciało do niego podejść. Przez jakiś czas, bodajże przez prawie 3/4 roku chodziłem z nim razem na treningi. Wtedy nasz kontakt trochę był lepszy, ponieważ trenowałem i generalnie trenowałem dla niego, żeby po prostu polepszyć nasz kontakt, ale potem stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu, bo mi się po prostu nie chce, bo stwierdziłem, że jestem leniwy. Zrezygnowałem z treningów, nasz kontakt totalnie upadł. Przez dłuższy czas prawie w ogóle z moim bratem, tak jak mówię, właśnie nie rozmawiałem. Nie przeszkadzało mi to totalnie, nawet nie modliłem się o poprawę tego kontaktu. Przyjeżdżając tutaj na akcję, nie miałem w ogóle myśli ani ochoty czegokolwiek w tym zmieniać, bo po prostu było mi w tym dobrze. Jednakże jest tutaj taka jedna dziewczyna, która 1 lipca miała urodziny, a ja noc wcześniej, czyli 30 czerwca, modliłem się o to, żeby Pan Bóg naprawił moją relację z moim bratem i kompletnie skończyłem na tym modlitwę. To były proste słowa, potem bodajże powiedziałem Ojcze Nasz i poszedłem spać. To było na tej akcji teraz tutaj, znaczy w Chodzieży, ale tutaj. I nie wiedziałem, że jakoś cokolwiek się w tym zmieni. Jakoś nawet bardzo na to nie liczyłem. Po prostu poczułem taką potrzebę, że chcę się pomodlić za mojego brata i za mnie, i też za nasze relacje, żeby one były takie, jakie powinny być. No, Pan Bóg mówił, że jesteśmy dla siebie braćmi, to traktujmy się jak bracia, miłujmy się jak bracia. I ja stwierdziłem, można spróbować i pomodliłem się i dosłownie użyłem słów, aby Pan Bóg odrodził moją relację z bratem. I położyłem się spać, zasnąłem rano, obudziłem się, o 6 bodajże 5 się obudziłem, tylko dlatego, że miałem wibrację w telefonie włączone i dostałem SMS-a i te wibracje mnie obudziły, ponieważ o 6.02 dostałem SMS-a od mojego brata. Pamiętaj o urodzinach Luizy, pomódl się za nią na mszy, czy coś takiego. W każdym razie użył słowa o urodzinach Luizy. I to był dla mnie taki znak. Ja poczułem tyle mocy w sobie, tyle dobrej energii, że Pan przez to, że On po prostu chciał mi przypomnieć o tym, że Luiza ma urodziny, Pan Bóg pokazał mi, że ja mogę się odrodzić na nowo, że nasze relacje właśnie ożyły i że to jeszcze nie jest wszystko skończone. I że jak ja się postaram i mój brat, to my możemy naprawdę być dobrym braterstwem i możemy być wspaniałą rodziną. Mam nadzieję, że nasze relacje nigdy nie umrą i mam nadzieję, że w waszych rodzinach też tak nigdy nie będzie. Że nie będziecie musieli przechodzić przez takie coś, bo to jest straszny ból. Jak potem trzeba to budować od nowa jak małe dzieci, którym się zepsuje klocki Lego i potem one przez 2 dni muszą budować wszystko to, co budowały przez tydzień. I to jest straszne. I ja teraz mam nadzieję, że jak wrócę do domu, to będę miał szansę porozmawiać z moim bratem szczerze i że będzie dobrze. I życzę, żebyście próbowali naprawiać swoje rodziny w każdym stopniu od razu, jak coś się psuje, a nie jak już wszystko runie, bo wtedy może być za późno. Mam nadzieję, że w mojej relacji z bratem jeszcze nie jest za późno i jeszcze dam radę to odbudować. I za to nadzieję, chwała Panu.
mieć nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic nie musisz, nie musisz nic, nic mieć nic, nic odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic nie musisz mówić, nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie.
Drodzy radiosłuchacze, droga młodzieży, to jest czas wzrastania na żywo ze spotkania Pustyni Miast z miastem Trzcianka. Bardzo się cieszymy z życzliwości księży Saletynów, u których gościmy. To wszystko, co przeżywamy, zazwyczaj jest między blokami, na placach. Robiliśmy różnego rodzaju reportaże i w Telewizji Trwam, i w Radio Maryja, różne spotkania. Jest to jedna z pięknych form, kiedy młodzi ewangelizują młodych. Te świadectwa, które się rozpoczęły, będą trwałe, ale chcę powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, że możecie się włączyć. Oczywiście jest to program Radia Maryja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, więc ludzie młodzi. Nie wiem, co wam przyjdzie do głowy. Może wy się chcecie podzielić jakimś świadectwem, a może chcecie wyznać, że się wstydziliście Pana Jezusa. Dlaczego ludzie modlą się tylko i znaki krzyża robią w samolocie, a już się boją gdzieś, nie wiem, wyciągnąć różaniec na co dzień? Nie wiem. Podam numery telefonów. Jest ksiądz Bartek, jest Pustynia Miast. Wyobraźcie sobie, że cała rodzina Radia Maryja, młodzi na wszystkich kontynentach, to jest ta pustynia, to są te miasta. Ewangelizujcie, mówcie do nich, a jak oni będą chcieli odpowiedzieć, to zadzwonią. Mamy dla was dwie propozycje telefonów. Pierwszy numer 662 981 315. To jest telefon komórkowy. Nie będziemy was długo trzymali. Powtórzę. 662 981 315. I drugi numer 662 981 865. Powtórzę. 662 981 i dla jeden numer 315 końcówka, drugi numer 865. Oczywiście możecie też na Facebooku pisać. Czytamy to, co jest. Wszyscy mówią pozdrowienia wszystkim w studio. My nie jesteśmy w studio. Jesteśmy tu, w Trzciance, to wszystko jest na żywo. Próbujcie się nami kontaktować telefonicznie i na Facebooku. Oddaję dalej głos młodzieży.
Szczęść Boże, mam na imię Wojtek, mam 17 lat i stwierdziłem, że chciałbym wykorzystać to, że mogę teraz mówić do dużej ilości osób, aby przekazać wam, wydaje mi się, bardzo ważną sprawę. Być może macie o niej pojęcie, a być może wcale o niej nie pomyśleliście. Chciałbym zacząć od tego, że tak prawdę mówiąc, wychowałem się bez ojca. Moi rodzice się rozwiedli, są po rozwodzie. Przez bardzo długi, długi czas z moim tatą nie miałem kontaktu wcale. Wychowywała mnie moja mama. I kiedy to się stało, byłem jeszcze mały i tak naprawdę nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego. Co przyczyniło się do tego, że nagle moi rodzice przestali się kochać. I przez to, że tak bardzo to przeżyłem, nie potrafiłem tego mojemu tacie wybaczyć. Ciągle czułem do niego jakąś taką nienawiść. I później nagle tak jakby o tym zapomniałem po prostu. No dobra, no rozwiedli się, żyję sobie z mamą, okej. I właśnie w tym momencie chciałbym wam powiedzieć, że mimo tego, że we wspólnocie Pustyni Miast jestem od 2 lat, to przez te 2 lata cały czas teraz mogę powiedzieć, że wmawiałem sobie, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Uważałem, że niczego mi w życiu nie brakuje, że mam przyjaciół, mam znajomych, mam rodzinę. No i właśnie, tutaj chodzi o to. Kiedy byliśmy w Krzyżu kilka dni temu, ksiądz Bartek poświęcił spotkanie z mieszkańcami właśnie tematyce rodziny, a szczególnie ojcom. Wtedy tak naprawdę skupiłem się na modlitwie i poczułem, że jednak w moim życiu czegoś brakuje. Przez tą taką naprawdę modlitwę w skupieniu zdałem sobie sprawę, że brakuje mi miłości. I nie chodzi tutaj o to, że nie mam dziewczyny czy coś w tym stylu, tylko chodzi o to, że brakuje mi prawdziwej miłości do rodziny. Tak, no oczywiście tam, jeżeli ktoś by mnie spytał, czy kocham moją mamę, czy kocham mojego tatę, tak, kocham, no i tam szedłem dalej, tak? Ale zauważyłem, że nie potrafię tak naprawdę tego słowa właściwie użyć. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, w moim domu jedyną osobą, która naprawdę szczerze, często mówi mi kocham cię, to jest moja siostra, która ma 3 latka. Ona ciągle biega za mną i pyta się, czy ją kocham. I wtedy naprawdę mogę powiedzieć jej, że ją kocham, bo jestem tego pewien. A zauważyłem, że brakuje mi miłości do samych rodziców. Zdałem sobie sprawę, że przez taką nienawiść czy brak wybaczenia mojemu ojcu nic nie zdziałam. Że prawdziwym moim celem powinno być przebaczenie i zrobienie wszystkiego w moim życiu, abym ja nie popełnił tego samego błędu i aby w przyszłości moje dzieci nie cierpiały. Bo nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o rozwody, najczęściej cierpią dzieci. I nikt tego nie podważy. No sorry. Tak. I w tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że oboje moich rodziców, zarówno moja mama, jak i tata, chorują. I tak sobie pomyślałem, co zrobię w momencie, kiedy, nie daj Boże, nie będę miał już okazji im powiedzieć to, czego do nich czuję. Bo tak naprawdę nie miałem nawyku, aby mówić słowa kocham cię skierowane do moich rodziców. Pomyślałem, że jeżeli, nie daj Boże, moi rodzice odejdą, to nie wybaczę sobie tego, że tak naprawdę nie potrafiłem odwdzięczyć im się za to, że wychowali mnie na takiego człowieka, jakim jestem obecnie. I ta modlitwa, to działanie, to spotkanie przekonało mnie, że pierwszą rzeczą, którą powinienem zrobić, aby móc powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, to powiedzenie słów kocham cię moim rodzicom. Nie mam pojęcia, czy słuchają teraz właśnie audycji, ale do mojej mamy już napisałem do niej SMS-a tam, tak mamo, wszystko w porządku, a tak poza tym to cię kocham. I moja mama w ogóle odpisała do mnie, dziecko, co ci tam zrobili w ogóle, co się z tobą dzieje? A ja odpisałem, że nic, po prostu cię kocham i tyle. I to jest właśnie piękne, że właśnie przez to, że mogłem się skupić, przez to, że mogłem się pomodlić, byłem w stanie, bo to jest naprawdę, trzeba być mega takim pakerem, żeby powiedzieć odważnie kocham cię, nawet swojej mamie, bo to wcale nie jest takie proste. I w odniesieniu do osób, które są już rodzicami, mam do was taką ogromną prośbę. Nie musicie mnie słuchać, ale mam nadzieję, że w ogóle ktoś mnie posłucha. Nawet jeżeli jedna osoba mnie posłucha i zrobi to, o co proszę, to po prostu moje serce to będzie po prostu takie wielkie, że... No więc właśnie, będzie wielkie, tak? Chciałbym, abyście jak najczęściej swoim dzieciom mówili, że je kochacie. Uwierzcie mi, że takie dziecko, jeżeli usłyszy słowo kocham cię od rodzica, to po prostu otrzymuje skrzydła i po prostu może wzlecieć tak wysoko, że po prostu może, nie wiem, góry przenosić, wszystko może. Tylko to są tylko 2 wyrazy, tak? Kocham cię. Także to jest niewiele, a uwierzcie mi, że to naprawdę wiele może zdziałać i mówcie swoim dzieciom bardzo, bardzo, bardzo często kocham cię, tylko to musi być szczere oczywiście. I świat będzie piękniejszy, naprawdę. Za te moje w ogóle przemyślenia, mówię bardzo szybko, mam nadzieję, że zrozumieliście, za to, że na pewno, za to, że nareszcie zrozumiałem, że jeszcze muszę nad sobą popracować, aby być szczęśliwym człowiekiem. Chwała Panu.
I wy też swoim rodzicom często mówcie: kocham cię mamo, kocham cię tato. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony dodzwoni się Adrian.
Adrian.
Tak. Ja przez przypadek w sumie tutaj włączyłem audycję i usłyszałem relacje z dzisiejszego wydarzenia. I w sumie bardzo się ucieszyłem, pomimo że jestem troszeczkę kilka lat starszy niż osoby wypowiadające się u was. Chociaż nie tak dużo, bo mam 25. To jestem redaktorem w jednym ze śląskich stacji radiowych i chciałbym się podzielić taką tutaj moją sentencją, bo tutaj dużo mówicie o modlitwie i tak dalej. I bardzo dobrze. Ja z kolei chciałbym powiedzieć tutaj z własnego doświadczenia, że widzę, że takie wydarzenia jak wasze dzisiejsze są bardzo nam potrzebne, ponieważ widzę, czy to u mnie w stacji, czy w okolicznych, dzisiaj blokuje się osoby wierzące. Wiem po sobie, robiłem kąciki duchowe, zostało mi to wycofane, u małych was w ogóle bym stracił pracę przez właśnie wiarę, ale nie poddałem się. Minął rok od tamtego zdarzenia, a ja ciągle, oczywiście no tamtej audycji już nie ma, ale w miarę tylko możliwości przypominam o uroczystościach kościelnych, słuchacze do mnie dzwonią, proszą o pieśni religijne i w miarę staram im się to umożliwiać. No i znowu niedawno otrzymałem troszeczkę taką naganę, nazwijmy to, że ludzie chcą się bawić gdzieś tam w różnych porach wieczornych, a nie na przykład jakieś piosenka na życzenie, że ktoś sobie zażyczy Abba Ojcze i ja to wyemituję. Ludzie się chcą bawić. Podczas kiedy nie można tak. Jeżeli faktycznie już jest piosenka na życzenie, który jest słuchaczy, a to są starsze osoby, cierpiące, niewidomi, osoby na wózkach inwalidzkich, te takie audycje, te możliwości tutaj, połączenie się troszeczkę duchowego, to im daje siłę do dalszego życia. I pomimo, iż już wiele, można powiedzieć, wycierpiałem, staram się dalej tutaj trwać i słuchaczy naprowadzę na ten nurt ewangelizacyjnym, pomimo, iż jest to niby oficjalnie radio promujące wiarę, ale tak na dobrą sprawę jest zupełnie inaczej.
Bracie Adrianie, bo jest to program dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Nie wiem, czy wiesz, że my cię kochamy, prawda? To powiedzcie Adrianowi, że go kochacie. Widzisz, i to jest najważniejsze. Dziękujemy serdecznie. Na Facebooku tutaj ktoś pisze: Sylwia, Zbigniew, Sabina pozdrawiają nas. Numery telefonów 662 981 315 i 662 981 865. Ja jedno tylko teraz spytam. Chodź tu, ksiądz Bartek. Drodzy radiosłuchacze, ja teraz, możecie sobie wyobrazić, tu z prezbiterium podprowadzam go pod tego gościa. Opiszę wam, co widzę. W bocznej kruchcie leży młody człowiek krzyżem. On tu leży i on już leży od której godziny?
Znaczy zmieniają się tak co pół godziny.
A co, po co, to jest takie co średniowieczne, o co tu chodzi? Bo ksiądz Bartek tłumaczył to na początku, ale to robi niesamowite wrażenie.
Znaczy tak, kiedy się modliliśmy, przyszło takie Boże natchnienie właśnie, żeby ktoś z nas tutaj tak na 20 minut lub na pół godziny w intencji wszystkich słuchaczy dzisiejszej ewangelizacji, w intencji całego miasta, tutaj całej parafii w Trzciance, żeby się modlił i właśnie w takiej formie leżąc krzyżem.
I on będzie do której godziny, do której będą ci młodzi ludzie leżeć krzyżem?
Do godziny 24 się skończy, a czy ten zera ma zmiany, także spokojnie.
Dobrze. To może teraz tak. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Czas wzrastania Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Słychać bardzo dobrze. Pozdrawiamy Cię, Grzegorzu, z Trzcianki.
Dzień dobry. Koło Trzcianki przyjeżdżałem właśnie, wracając do domu. Jestem w szoku, bo pierwszy raz w życiu się zadzwoniłem do jakiegokolwiek radia. Ja wam powiem, przepraszam, krótką historię mojego życia, bo te historie, które opowiadaliście, były bardzo piękne. Jak miałem 6 lat, lekarz powiedział, że mam raka i mi zostało niewiele. Moja mama, pamiętam jej wzrok do tej pory, jak się popłakała. Dopiero wiele lat później się dowiedziałem, że poszła do, z całą rodziną do katedry w Poznaniu. Oddali mszę za moje życie i powiedzieli, moja mama obiecała wtedy, że wychowa mnie po katolicku. To była pierwsza historia. Druga historia. Miałem, chodziłem do 4 klasy liceum i byłem przed maturą. Chodziłem prawie codziennie do kościoła i byłem dość interesowny, bo modliłem się za to, żeby mi dobrze matura poszła. I pamiętam, jak dziś w czwartek, na mszy wieczornej, i trwało ono chyba z 5 minut. Zgasło światło, wszyscy zamilczeli. Ja zacząłem się modlić tak jak od kilku miesięcy. Jezu, przyjdź do mnie. I wtedy rzeczywiście do mnie przyszedł Jezus. Widziałem go w swojej głowie. Uśmiechnął się i próbował otworzyć drzwi.
Grzegorzu, mamy zakłócenia. Czy ty jedziesz samochodem?
Halo?
Czy ty jedziesz samochodem, bo mamy troszeczkę zakłócenia, nie najlepiej cię słyszymy. No niestety. Grzegorzu,
halo?
O, teraz lepiej.
No to się zatrzymam gdzieś tutaj może na pół.
Ale masz głośno mówiący.
Teraz mnie słychać, czy nie?
Bardzo dobrze. Widać, jak to dobrze się zatrzymać czasem.
No i wtedy w ten czwartek, jak mi Jezus się pokazał i chciał otworzyć drzwi, a ja siłą woli zamykałem po iluś razach, uśmiechnął się tylko i oczy. Do tej pory pamiętam, mimo tego, że minęło od tego 23 lata, do tej pory uśmiechnął się i było czuć wewnętrznie, że daje mi wolną wolę. To był akurat taki okres, że się zastanawiałem, czy wstąpić do zakonu, czy nie. Siłą woli pokazałem mu, że nie chcę iść do zakonu. On mi pokazał, że mogę robić ze swoim życiem, co chcę. I on tak czy siak mnie tak mocno kocha, że głowa boli. Trzecie wydarzenie z mojego życia. Moja mama umierała na raka. I to poszło tak szybko, że w szpitalu, przy jej łóżku, jak już umierała, zacząłem się modlić, obiecając, że do końca życia będę mówił różaniec i koronkę. I moja mama ozdrowiała 2 tygodnie później. Żyła później tylko rok, ale to był taki dla mnie ewidentny znak, że modlitwa może dużo i że choroba, cierpienie też jest piękne, to o czym papież mówił, Jan Paweł II, i że cierpienie ma sens. I czwarte wydarzenie z mojego życia. Żona dostawała. Mieliśmy wtedy 2 dzieci, teraz mamy 4. syna. I nie miałem już żadnych, powiem szczerze, nadziei. I koronka do Bożego Miłosierdzia rozwala zło. Pamiętajcie, dzisiaj mam 40 lat, mam 4 synów, wspaniałych, w ostatnim ma 11 miesięcy i gorąco wierzę, że modlitwa ma taką siłę, jakiej się nigdy nie spodziewam. Pozdrawiam was wszystkich i oddaję głos kolejnej osobie. Z Bogiem.
Z Bogiem, Grzesiu, szerokiej drogi. Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, to zaśpiewamy i Grzesiowi, i jego rodzinie. I ja bym jeszcze dodał, żebyśmy tu w Trzciance są, za chwilę jeszcze księdza proboszcza przedstawię, ale są siostry franciszkanki rodziny Maryi. A siostry franciszkanki w Radio Maryja, to bardzo często też zaprzyjaźnieni jesteśmy z siostrą Teresą Popko. która nie najlepiej się czuje. Siostro Tereso, w imieniu całej rodziny Radia Maria ściskamy siostrę Teresę. Życzymy powrotu do zdrowia i serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. No, siostrze zakonnej też można powiedzieć, bo moja koleżanka z klasy jest u sióstr franciszkanek rodziny Marii, siostra Danusia, że kochamy was, siostry franciszkanki rodziny Marii, prawda? To dla nich wszystkich śpiewamy.
Wojtek piękne świadectwo powiedział również o swoim gdzieś tam tacie, o tym, żeby mówić kocham jak najczęściej. Chciałbym, żebyście posłuchali teraz fragment takiego utworku. Ja go przygotowałem chyba na jednej z rekolekcji takich szkolnych na temat relacji gdzieś tam ojców z córkami, ojców z matkami, bo to jest jakiś ciągle taki aktualny problem bardzo często. I mówimy o tym podczas ewangelizacji, uwrażliwiamy to szczególnie ojców. Jest tu paru ojców wśród nas, jest tu parę przyszłych ojców też. I chciałbym, żebyście posłuchali taki utwór jednego takiego rapera polskiego, Bęsiu. Posłuchajcie, oczywiście jego kawałek tylko wycięłem, żebyście posłuchali refren. On nie śpiewa tego, tylko tam śpiewa jakaś dziewczynka. Posłuchajcie.
Może zniszczyć wszystko w marny pył. Nie opuszczaj ich, potrzebują byś był. Ojcowie dziś krzywdzą, robiąc krok w tył, bojąc się być blisko dziecięcych chwil. Może zniszczyć wszystko w marny pył. Nie opuszczaj ich, potrzebują byś był. Ojcowie dziś krzywdzą, robiąc krok w tył, bojąc się być blisko dziecięcych chwil. Może zniszczyć wszystko w marny pył. Nie opuszczaj ich, potrzebują byś był. Ojcowie dziś krzywdzą, robiąc krok w tył, bojąc się być blisko dziecięcych chwil. Może zniszczyć wszystko w marny pył. Nie opuszczaj ich, potrzebują byś był. Ojcowie dziś krzywdzą, robiąc krok w tył, bojąc się być blisko dziecięcych chwil. Może zniszczyć wszystko w marny pył. Nie opuszczaj ich, potrzebują.
Drodzy, zobaczcie, ten refren jakby ciągle, on fajnie przypomina pewną prawdę, że ojcowie robią bardzo często krok w tył, bojąc się dziecięcych chwil. I powiem szczerze, mówię to z perspektywy kapłana, który też no, ma do czynienia dużo z młodymi ludźmi. Niejednokrotnie bardzo często to, co właśnie Wojtek powiedział w swoim świadectwie, niejednokrotnie to dziś słychać w rozmowach z nimi, naprawdę. Wielu pragnie tego zwykłego, kocham taty. Bardzo często ojcowie myślą tak, że jak mają to swoje dziecko, swoją córunię, ona ma, nie wiem, 6 lat, to jeszcze, wiecie, to jest taka córunia tatusia. Ale kiedy ta córka ma gdzieś tam, nie wiem, 16, 17 lat, kiedy już ma swoje zdanie, to wtedy już ta córunia jakby dla ojca już jest to już jest, nie wiem, ona już jest kobietą. Bardzo często się wycofują, robią krok w tył. Nie chcą się już jakoś i niejednokrotnie naprawdę widać to ewidentnie, że jest tutaj problem. Chciałbym, żebyście posłuchali pewne świadectwo jednej tutaj z dziewczyn, która jest z nami, która jeździ po całej Polsce właśnie z pustych miast.
I już ją weźmiemy, Kasię, tak? Tylko jeszcze odbierzemy, bo to są telefony komórkowe, a młodzież na wakacjach nie ma pieniędzy. Prosimy bardzo, czas wzrastania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
My jesteśmy w Trzciance i słychać nas. A ty kto jesteś?
Zbigniew z Wrocławia.
Witamy, Zbigniewie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słucham ogromnie interesującego programu ludzi, którzy wiedzą, jak żyć. Ja to napisałem jako były dziennikarz, no bo już jestem emerytem. Jak żyć i żyć dać temu drugiemu, siebie dawaj temu tak całkiem innemu. Kochaj ludzi tak jak siebie, czuć się będziesz tak jak
w niebie. I to o tym niebie cały czas mówimy. Ja bardzo prosiłem, żeby to, bo to jest program dla młodzieży. Dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Jesteśmy tu na tej ewangelizacji. Śledzimy, podłożyliśmy mikrofony pod to, co robi Pustynia Miast. Co robi Pustynia Miast. Jesteśmy w Trzciance. Jak taka ewangelizacja wygląda? Dlatego do tych rozmów niedokończonych. Pod tymi numerami telefonów. 662 981 315 i 662 981 865 zapraszamy ludzi młodych. Gdyby ktoś nie wytrzymał, może pisać do nas na Facebooku. Szkoda, że już ma młodość minęła, napisała Stanisława. Damian, drodzy, dziękuję wam za wasze świadectwo. Przybliżacie do Pana i utwierdzacie w tym, że warto być blisko Niego. Paulina, chwała Panu, jak dobrze, że jesteście. Serdecznie pozdrowienia dla was. Będziemy to czytali, ale dla ludzi młodych otwieramy telefony. Wytrzymajcie. Babciu, kocham cię. Dziadku, kocham cię. Mamusiu, tatusiu, kocham cię. Ale to jest dla program dla ludzi młodych. Niech teraz babcia z dziadkiem zobaczą, jaki jest wynik meczu Brazylii z Kolumbią, prawda? A młodzi w tym czasie niech, albo niech ktoś z młodych przedzwoni i powie nam, nie wiem, za 5 minut wynik meczu, jaki jest po pierwszej połowie. O, to już będzie coś, żeby mieć odwagę w Radio Maria podzielić się nowiną wyniku meczu ćwierćfinałowego Brazylia-Kolumbia. Kasia, piosenka.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj ksiądz Antoni trochę mnie przechrzcił, bo mam na imię Pamela. Mam 17 lat. Ja bym wam chciała powiedzieć o mojej relacji z ojcem, który niby zawsze był, choć tak naprawdę nigdy tego nie odczułam. Jakoś od dziecka, no rodzice byli razem, tak? Tata był w domu. Zawsze w pracy albo gdzieś ze znajomymi. Ja bardzo chorowałam, pół dzieciństwa spędziłam w szpitalu. Tata ani razu mnie nie odwiedził. Mama zawsze ze mną leżała. Z tego też, że chorowałam, na leki szły ogromne pieniądze. Moja mama często leżała pod kroplówkami, nie mając naprawdę co jeść. Tak. I tak to sobie trwało, nie? Myślałam, no mam mamę, cały czas ten kontakt z mamą był dobry. Najbardziej jakoś tak a propos ojca utkwiła mi sytuacja z mojej pierwszej komunii świętej. Zawsze, gdy dzieci stoją przed kościołem, ksiądz prosi, aby rodzice udzielili dzieciom błogosławieństwa. W mojej klasie było coś około 25-30 osób, których rodzice często nie mieli kontaktu od urodzenia dziecka, ale jakoś wszyscy rodzice byli. I każdy z moich kolegów i koleżanek to błogosławieństwo dostał. Ja go nie dostałam, mimo że rodzice byli razem, że tata ciągle był, że razem mieszkaliśmy, tak, niby przebywaliśmy. Tata ze mną nigdy nie poszedł grać w piłkę. Zawsze chodził mój pradziadek, który miał 70-80 lat, ganiał za mną za takim małym knypkiem, nie, z piłką. Gdy byłam w trzeciej klasie podstawówki, tata wyjechał za granicę. I wtedy kontakt był jeszcze gorszy, bo już w ogóle z nim nie miałam kontaktu. Od tamtej pory, kiedy wyjechał, ani razu nawet w mojej urodziny nie napisał mi głupiego SMS-a wszystkiego najlepszego. Nie miałam z nim w ogóle kontaktu. Przyjeżdżał raz na pół roku, na weekend. Wchodził, nawet nie mówił cześć. Szedł do drugiego pokoju, wyjeżdżał, też nic nie mówił. Potem urodził się mój brat. Gdy wchodził, szedł do brata i z bratem, nie wiem, szedł na lody, tak. Ale z drugiej strony, ja też jestem jego dzieckiem, ja też potrzebuję tej miłości. I niby to było takie doświadczenie po prostu z domu, tak. I nie myślałam, że aż tak bardzo się nie odbije na mojej przyszłości. Ale nie. Gdy się nawróciłam, bo to było tak około 3 lat temu, wszyscy powtarzali, że Bóg jest naszym ojcem. No tak, jest naszym ojcem. Tylko jak ja mam zrozumieć, że tam w niebie jest ktoś, kto powinien mnie kochać tak jak mój tata, ten na ziemi, jeszcze bardziej, jak ja tej miłości mojego taty na ziemi w ogóle nie odczułam. Nigdy. Naprawdę nigdy. I to było ciężkie, naprawdę ciężkie, bo wszyscy, Bóg jest naszym tatusiem, nie? A co to znaczy tatuś? Tak. I z tego też jest moja prośba właśnie do was rodziców, szczególnie do ojców, bo też ojcowie tutaj są, albo już są, albo przyszli ojcowie. Nie dopuśćcie nigdy do tej sytuacji, żeby za kilkanaście lat wasze dziecko stanęło przed wami i powiedziało: tato, ja nie wiem, czy ty mnie kochasz, bo nigdy tego nie odczułam. Gdy przyjechaliśmy do Krzyża na rekolekcję, w sobotę poszliśmy do lasu na 6 godzin, pół bochenka chleba, 1,5 litra wody, no i oczywiście przemyślenia, Pismo Święte. I po takich rozmyślaniach w sumie mówię sobie: kurczę, do czego to doszło, że tato mówiła do księdza? Naprawdę, tutaj mówię szczerze. Mój stały spowiednik, którego oczywiście pozdrawiam, ksiądz Piotr, nie wiem, czy nas słucha, ale mam taką nadzieję, okazał mi więcej miłości ojcowskiej niż mój ojciec. On się o mnie troszczy, przejmuje się, co się u mnie dzieje, wstawia się za mną. Zawsze, gdy go proszę o modlitwę, zawsze jest zapewniona. Mój tata chyba nawet nie wie, że tutaj jestem. Prawdziwy tata. I właśnie. Kościół pokazał mi miłość ojcowską, którą powinnam wynieść z domu. A jej nie wyniosłam. Dlatego naprawdę proszę wszystkich, którzy mnie słuchają i tych, którzy tutaj są. Kochajcie swoje dzieci. I nie tak, jak są małe, tak? Bo oczywiście fajnie, dziecko się narodziło, o, moja niunia i tak dalej, nie? Nie. My bardziej potrzebujemy waszej miłości później, w okresie dorastania. Ja przez długie lata poszukiwałam tej miłości ojcowskiej. Świadomie, nieświadomie wplątywałam się w różne bagna, które nawet teraz mają odbicie na mojej psychice, nie wiem, na codzienności. Myślę, że gdybym odczuła tą miłość ojca, pewnie inaczej potoczyłoby się moje życie. I ja do tej pory nie potrafię przebaczyć mojemu ojcu, ale bardzo chcę, bo wiem, że tylko przebaczenie zaprowadzi mnie do szczęścia, tak jak tutaj mówił wcześniej Wojtek. I wierzę, że to całe doświadczenie też nie było bez przyczyny, bo Bóg daje nam różne sytuacje, tak? Stawia nas na różnych ścieżkach, daje nam różne krzyże, ale nie daje nam więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. I właśnie za to, że ja tego doświadczyłam i teraz mogę stanąć przed wami i to powiedzieć, i mam nadzieję, że dzięki mnie chociaż jedna osoba, jeden ojciec lub jedna matka zmieni swoje podejście i naprawdę będzie kochało swoje dziecko i to okazywało, to wierzę, że było warto znosić ten krzyż przez te lata. I właśnie za to chwała Panu.
Czas wzrastania. Transmisja z Trzcianki. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławik Margiewicz, ja dzwonię z Kowalewa, ja mam 29 lat i też chciałem tylko powiedzieć sobie z własną historią, znaczy tego, że jakieś 5 lat temu pracując, trafiłem do egzorcysty i też takiego uwalnienia też takich relacji, które w moim życiu po prostu były takie bardzo, bardzo trudne. Ale też właśnie temat tej dziewczyny, która przed chwilą się opowiadała, też tak właśnie powiedzieć, że właśnie takie słowo, ty się właśnie do 14, właśnie w wieku 15, 16 lat, kiedy człowiek młody po prostu traci relacje z rodzicami, a prostu biorąc, się zaczyna się po prostu wewnętrznie bardzo mocno gubić i tych rodziców taki nie ma. I też mam takie wrażenie, że wtedy miałem bardzo zły okres z moimi rodzicami i też przyszedłem bardzo złą muzykę satanistyczną, tylko bardzo też po okultyzm, jakieś inne rzeczy, zaprosiłem złego ducha do swojego życia. Tak to, i tak się po prostu powstało, że nawet nie wiedziałem, że te złe duchy potem są przy mnie, że one te po prostu doprowadziły do tego, że przyszedłem bardzo, bardzo wielkie nieczystości w moim życiu. Też z takiej nienawiści, że potrafiłem właśnie zadać, że było tak, że tata był w takim bardzo ważnym stanowisku u mnie w okolicy i też mówię takie po prostu takie sytuacje, że on to się do mnie po prostu odezwał, ja mu po prostu zapyskowałem, on mnie po prostu uderzył, ja jeszcze bardziej zawdzięczył, także wtedy nosiłem dwie włosy i też to tak się skończyło, że biorąc tak się to wszystko odbijało, potem poszedłem na studia i tak na tych studiach też w zasadzie, że biorąc wszystkie więzi z moimi przyjaciółmi się po prostu rozerwały i były takie to bardzo trudne, czy takie bardzo trudne relacje tego, że wszyscy moi przyjaciele poszli do innych miast, ja też zostałem po prostu sam, a wydaje mi się, że też, że szedłem po prostu chciał, żebym po prostu został sam i też tak chodziłem w takie bardzo złe rzeczy. W zasadzie wiedziałem na przykład, że wszystkie relacje z dziewczynami, dlaczego mi się po prostu nie układają, dlaczego ciągle po prostu tyle wiem, jest po prostu gniewa, dlaczego po prostu tak bardzo głęboko po prostu cierpię, ale zacząłem sobie zadawać po prostu takie pytania i w zasadzie też był właśnie w pierwszym roku studiów, pierwszy raz świadomie wybrałem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. W zasadzie chociaż byłem w grzechu ciężkim, bardzo wielkich grzechach ciężkich, to pierwsze, co takie się po prostu doświadczyło, to że poszedłem po prostu do kościoła i w zasadzie tam nikt już mi po prostu nie kazał chodzić do kościoła, jak to u siebie w domu, ale poszedłem po prostu do kościoła. I tam ukrętnym w zasadzie po prostu padłem na kolana i po prostu doświadczyłem takiej, po prostu, że jest nie takiego głębokiej skruchy. Ja przykłonę sobie na po prostu takiego daru po prostu łez, takiego po prostu odczyszczenia. I przy Komunii Świętej po prostu doświadczyłem takiego ognia Komunii Świętej. W zasadzie po prostu takiej głębokiej miłości. W zasadzie jeszcze nie wiedziałem w ogóle, że to było tak bardzo na wchodziło. Fakt, że to jeszcze trwało 5 lat, zanim trafiłem do egzorcysty. Ale do tej pory po prostu czuję taką wewnętrzną po prostu walkę. W sensie biorąc, czuję po prostu ciągle się po prostu zmagam po prostu z nienawiścią i z takim po prostu odrzuceniem, że potrafię wiele rzeczy po prostu przedźwignąć też takie to moje życie, które zwaliłem w moim życiu wcześniej. Ono ciągle się po prostu ciągle jest po prostu niewyprostowane. I to chodzi, może się zasadzie dzisiaj też. Miałem wiele takiej właśnie wewnętrznej po prostu walki i było po prostu mi było bardzo, bardzo trudno. Także staram się być codziennie na mszy świętej, w zasadzie przyjmować Jezusa do Eucharystii. I jednocześnie po prostu to widzę, że sami zastanawiam się na temat relacji, jak jest między mną a Bogiem. W zasadzie biorąc tak, trudno jest mi przede wszystkim wyobrażać sobie właśnie relacje z własnym ojcem, dlatego w zasadzie często się odbija też w skórę Pana Boga, że nie potrafię, no chyba do końca po prostu poprzez to zaufać, że poprzez te egzorcyzmy i też poprzez to, że trafiłem poprzez też do szpitali psychiatrycznych, takie zdrowienie własnej psychiki, takie, które po prostu są. I to, że trudno jest mi po prostu budować te relacje z moimi najbliższymi. Także mam swoich przyjaciół, należę do wspólnoty ewangelizacyjnej w Mławie Złota Żywa i też tam po prostu ewangelizuję jakieś inne rzeczy, ale też myślę, że z trudno mi czy to w ogóle słuchać. To w ogóle słuchać, co ja mówię, czy nie?
Przypomnij nam jeszcze raz twoje imię, Tadeusz, prawda?
Michał. No, na imię
Michał. Ależ, jakie piękne imię, Michał. Tak, Michale, na zakończenie dzisiejszej ewangelizacji tu i naszej obecności na żywo czasu wzrastania w Trzciance u księży Saletynów, też twoje wszystkie sprawy, intencje i problemy, o których mówiłeś, polecimy Panu Bogu, ale dzięki
ja
za to...
Ja mogę tylko prosić o jedną rzecz. Mogę poprosić, księdza, tego co księdza, księdza sobie po prostu słucham w Radiu Maryja, bo lubię czas zwracania, ale powiem tylko jedną rzecz, bo się tego, że nie mogę co na temat tego po prostu zrozumienia drogi powołania, bo ja po prostu od jakiegoś czasu po prostu czuję się bardzo zablokowany na temat tego i już się to po prostu rozeznać.
Dobrze, masz to za uwagę.
Tylko jedną rzeczą, że właśnie na temat właśnie tych świadectw, na temat takich innych rzeczy, że...
Dobrze, Michale, bo chcemy dać szansę innym, bo tutaj telefony dzwonią, żeby każdy... A wiesz, wakacje są, za dużo będziesz musiał, no trzeba oszczędzać, prawda? Michale, pozdrawiamy cię.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże, szczęść Boże. Bo ja chciałem jeszcze wytłumaczyć tutaj trochę radiosłuchaczom rzecz, która jest, ksiądz się nazywa?
Paweł.
Paweł. Ksiądz Paweł to jest taki gość, który ma tutaj najtrudniejszą robotę, bo ty najczęściej ewangelizujesz księże gdzieś w sklepach masarskich, wędliniarskich, na rynku.
No zgadza się, ale to tak naprawdę jest najłatwiejsza robota, bo Pan Bóg nam zapewnia otwartość ludzkich serc i ich dobroć.
Ale poczekajcie, ile musiałyście zapłacić za to, Zosia? Ile musiałaś zapłacić za to, żeby tutaj przyjechać? Ile to kosztuje?
Nie kosztuje nic, trzeba tylko jakoś dojechać, a za resztę nic nie płacimy.
Bo to jest niesamowite, słuchajcie. Oni jadąc tu nie mają żadnych pieniędzy, nie wiedzą co jeść, bo ktoś to mówi, że Pan Jezus w Ewangelii to postawił takie jakieś trochę wygórowane warunki. Nie? No i jak to robicie? Co jecie?
No.
Jak to wygląda w praktyce?
No za wzór mamy apostołów, tak? Nie bierzemy nic ze sobą i zdajemy się na Bożą opatrzność. No i tak naprawdę ta Boża opatrzność nam zapewnia wszystko. Nigdy nie mamy za mało, nigdy nie mamy za dużo, zawsze mamy w sam raz.
Przykłady z dzisiaj.
No dzisiaj na śniadanie zjedliśmy kanapki z kiełbaską, z pasztetem, z paprykarzem. To wszystko dostaliśmy od ludzi, tak?
Szału dzisiaj było. Piątek ksiądz proboszcz dał dyspensę, tak jest, to żeby wiedzieć. A skąd wzięliście to?
Dostaliśmy od ludzi chlebek, pojechaliśmy do piekarni, ładnie się uśmiechnęliśmy do pań, powiedzieliśmy, że jesteśmy taką młodzieżą, która robi zamęt, która mówi o Panu Bogu i pani się pyta, ile potrzebujemy chlebów. No mówię, tak trochę, żebyśmy się najedli. A ilu was jest? No 35. No to macie 35 chlebów, ale jutro też przyjedziecie, dostaniecie drugie tyle.
A co to dzisiaj na tym rynku tam się działo? Bo wy podobno też macie, jak to się nazywa, ten dzień?
Dzień Targowca. Dzień Targowca. No idziemy na rynek, głosimy Pana Jezusa i mówimy, że jest dzisiaj Dzień Targowca, my się za nich modlimy i ci targowcy z wdzięczności za tą modlitwę, za dar wspólnoty dają nam różnego rodzaju artykuły.
I ktoś by mówił, że to jest niemożliwe. A podobno jeszcze pytałem księdza Przemka, wy stąd, gdzie jedziecie, księże Bartku?
Jedziemy do Łeby, jedziemy.
A jak jedziecie, pieszo, czy pociągiem, czy...
Czyli na dzień dzisiejszy nie wiemy, czym pojedziemy, bo nie mamy pieniędzy, no. Ale generalnie mamy w planach autokar wypożyczyć, jakiś taki, nie wiem...
Podobno z Chodzieży tutaj też jechaliście autokarem, nie mieliście pieniędzy i w pewnym momencie ktoś przychodzi, nawet nic nie wiedział i zostawił chyba 350 zł, tak?
Dokładnie. A czy to przyszedł taki ksiądz neoprezbiter, ksiądz Michał i w ogóle był, dla nas to był szok. My tylko potrzebowaliśmy na wyjazd, ile właśnie no, kierowca wziął i przyszedł ksiądz Michał i akurat tyle dokładnie dał.
Nie wiedząc o tym. Super. Bardzo serdecznie dziękujemy. To może słuchajcie, młodzieży, zaśpiewamy coś dla tych wszystkich ludzi dobrych, którzy wam tak bezinteresownie chleb dadzą, kiełbaskę dadzą, a wy jeszcze tu będziecie jutro, jeszcze w niedzielę będziecie na mszach świętych, ksiądz proboszcz mówi, spotykać się z ludźmi. Wszystkim ludziom dobrej woli, żeby uwierzyli w miłość. Wychowanie to sprawa serca. Kochaj i rób co chcesz. Nie wystarczy kochać. Trzeba czynić wszystko, aby być kochanym.
Zdrowo, 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 zdrowo
ja wam jeszcze chciałem przedstawić jednego gościa, bo muszę to względem rodziny Radia Maryja i tych księdza proboszcza tutejszego kościoła. Szczęść Boże, ksiądz się nazywa...
Skraba Wawrzyniec. Pozdrawiam, szalom wszystkich młodych słuchaczy, młode wino, które tutaj się rozlewa w trzciance, na placach, w parku i te stare bukłaki próbuję przemieniać mocą Ducha Świętego.
Prosto taki, od tak z głupia zadam pytanie, czy ksiądz nie będzie żałował, że ich przyjął?
Czy będę żałował, kiedy odjadą, że już odjechali. Także naprawdę to jest wielka radość i łaska, że na tej drodze ewangelizacji zatrzymali się w Trzciance, żeby tutaj dzielić się Jezusem Chrystusem. Co może być dla pasterza wielką łaską, jak nie młodzi, którzy ewangelizują i tak naprawdę odnawiają mnie i ten czas wzrastania to jest dla mnie też wzrastania w łasce i też uczenia się tego entuzjazmu od nich, nie? W głoszeniu Ewangelii, nie? I wychodzenia, jak mówi papież Franciszek, na peryferię.
Macie niesamowitą wspólnotę i muszę powiedzieć, że księża Saletyni już a może jeszcze dłużej, jedne z pierwszych rekolekcji Radia Maryja dla Młodzieży były w Rzeszowie u księży Saletynów. Pozdrawiamy księdza Władysława. No a teraz jesteśmy tu. Brakuje wam powołań, bo teraz nas słucha wielu młodych ludzi, będą pisali podania. Nie wiem, chcą iść do zakonu, to co, do was też mogą pójść?
Jasne, oknami, drzwiami, wszystko jest otwarte. Myślę, że ojcowie Salezjanie też na S, nie? Też się podzielą i nie będą tutaj zazdrosni, bo o Królestwo Boże to nie ma zazdrości, nie? Także jak najbardziej, zawsze brakuje nam, także zapraszam wszystkich.
I też na S ojcowie redemptoryści, nie? To ja jeszcze wam przeczytam Emilkę. Słucham audycji nie od początku, ale odkąd przysłuchuję jej się, cały czas mam łzy w oczach. Pojęcia nie mam dlaczego. Nie jest mi smutno, ani nie chcę mi się płakać, a mimo to mam cały czas mokre oczy od łez. A tak na marginesie, to jak mówicie o mówieniu kocham cię, to uświadomiłam sobie, że rodzice mi tego nigdy nie powiedzieli. Zresztą ja im też. Często mam wrażenie, i chyba na to wychodzi, że nikt mnie nie kocha. Ale... Monika dodaje, świetna audycja, bardzo budujące słowa, kochajcie tych najmniejszych, bo potrzebują waszej miłości, a Adam dodaje, budujmy trwały fundament polskich rodzin, a dzieci będą silne.
Ksiądz Antoni jeszcze dopisali, że 1-0, tylko nie wiadomo dla kogo.
Tak, dziękujemy serdecznie. Michał Żebrowski napisał
1-0.
20 minut temu 1-0. No i Adam mówi, że Kaszuby was serdecznie pozdrawiają. I Dawid mówi, że dziękuję. I Damian, i Stanisława, i Paulina. Chwała Panu, jak dobrze, że jesteście. Dużo, dużo, dużo ludzi pisze. Dziękuję wam, a najgorsze jest, wiecie co? Paweł jeszcze dodaje, słucham was od samego początku i ze łzami w oczach mogę tylko powiedzieć, jesteście przyszłością Polski i pragnę za wami powtórzyć, kocham was. No, to jest ewangelizacja, ale najgorsze, że powoli się kończy.
Drodzy, zanim zakończymy dzisiejszy program, chciałbym, żebyśmy zrobili taką wielką wspólnotę. Wyjdźcie wszyscy z ławek. Zrobimy takie, złapiemy się za ręce, zaśpiewamy tą pieśń, którą
wszyscy,
myślę, że każdy zna.
Podejdźcie tutaj, wszyscy.
Tutaj wzdłuż możemy się złapać za ręce, tamte dwie samotne panie na końcu siedzą, jak najbardziej. Złapmy się za ręce, zaśpiewamy pieśń, którą chyba każdy
Ale
Polak zna.
Najpierw się tylko krótką modlitwę zmówimy, nie? Pięknie, więcej chodźcie tutaj pod prezbiterium, śmiało, tak, żebyśmy tutaj bliżej ogarnęli Pana Jezusa. My w Radio Maryja zawsze kończymy modlitwą na zakończenie dnia, a jest nas dość sporo, więc w ramach tej modlitwy na zakończenie dnia zmówimy pacierz. Zmówimy pacierz taki, jak przed pójściem spać mówimy, prosząc o szczęśliwą noc i dziękując za wszystkie dary, które otrzymaliśmy. Dobrze? I później na koniec jednominutowo tradycyjne słówko księdza Bartka na zakończenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Dziękujemy naszemu Ojcu, że się nami opiekuje. Prośmy naszą Matkę. My już dzwonić nie możemy. Ja podam teraz jeszcze raz numer telefonu, bo ktoś chciał zrobić wam niespodziankę. I gdzieś z dalekiej Kanady do was przedzwonić i dwa słowa powiedzieć. Więc ten ktoś, kogo w sercu może chowamy, przypomnę numer telefonu. To jest numer komórkowy do nas tu w Trzciance. 662 981 315. Gdyby z Toronto ten ktoś się dodzwonił, mógłby nam powiedzieć słówko na zakończenie naszych modlitw. Niech Maryja towarzyszy nam dalej i naszym rodzinom. Zdrowaś Maryjo.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Powiedzmy Panu Bogu, że w Niego wierzymy. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójce jedyny prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić. I powiedzmy, że pokładamy w Nim nadzieję, akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne. I na koniec powiedzmy Bogu, że Go kochamy. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Uczyńmy krótki rachunek sumienia, zastanawiając się, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień. Co nam nie wyszło, co zaniedbaliśmy, za co winniśmy dobrego Boga przeprosić. Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, przepraszajmy Boga, postanawiając, że przy najbliższej okazji się wyspowiadamy. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I niech anioł stróż nam towarzyszy w tym powrocie do domu i każdy anioł stróż niech się ewangelizatorami z pustyni miast opiekuje na jutrzejszej ewangelizacji i w niedzielę. Aniele Boży,
stróż mój, że na przyczynie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy.
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Słówko na dobranoc może zaraz dojdzie. Zobaczymy. Ktoś w Kanadzie, w Toronto nas słuchał i chciał nam skierować dwa słowa otuchy. Gdyby się udało, to nam te słowa przekaże. Księże Bartku, jedna minutka na podsumowanie tego dzisiejszego dnia i tego, co będzie działo się jutro. I piosenka, błogosławieństwo, piosenka i będziemy powoli musieli się żegnać.
Czyli tak jak mówiłem, ten dzisiejszy dzień jest takim dniem na pewno chwały. Tak to czytaliśmy dzięki Słowu Bożemu. Wieczór chwały, wieczór uwielbienia Pana Boga. Jutro oczywiście wszystkich mieszkańców, jeżeli ktoś jest spoza, to zapraszamy również wszystkich mieszkańców Trzcianki, tutaj z regionu zapraszamy na ewangelizację na jedno z osiedli. Jutro jako moderator idę wykąpać młodzież nad jezioro, także chcemy tam przyjść. Oczywiście zaakcentujemy swój pobyt różnymi okrzykami. Następnie na jednym z osiedli, jak się jedzie bardziej tutaj na wał, czy chcemy odmówić koronkę Dniu Miłosierdzia i zrobić taką krótką ewangelizację. Wieczorem można nas spotkać tutaj u Saletynów w kościele, w centrum Czcianki, a wieczorem chcemy właśnie też, zapraszamy, najciekawsze jest to, że jeszcze ksiądz proboszcz o tym nie wie, chcemy zrobić taki wieczór uwielbienia, już troszeczkę w innej formie, ale również tutaj z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i zaprosić również tutaj młodych ludzi, ale i też starszych na takie cuda, które Pan Bóg ciągle dokonuje nawet w XXI wieku. Tak wygląda program na jutro.
To ja zakończę myślą. 20 lat w wieczory spotykam się z młodzieżą w Radio Maryja. W brewiarzu noszę taki obrazek, który jest włoskim obrazkiem, pamiątką z ośrodka wychowawczego z Areze. To jest na północy Włoch, koło Mediolanu. Ten ośrodek kiedyś przynależał do włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Łaski. To był Poprawczak. Później przejęli to Salezjanie. Zniknęły kraty, jednakowe ubiory. I tam w tym Areze jeden chłopak, 16-letni, popełnił samobójstwo. Ale prowadził pamiętnik. I ten 16-letni chłopak, ja często, bo zawsze to wożę z sobą, w tym pamiętniku zostawił taką modlitwę, która myślę, że najpiękniej podsumowuje ten wieczór, który pustynia miast w Trzciance nam zafundowała i te rozmowy i świadectwa, o których mówiliśmy. Tuż przed swoją śmiercią ten Agostino, tak miał na imię, pisał tak. Mówił to w formie modlitwy. Panie, nie potrafię modlić się. Nikt mnie tego nie nauczył. Również teraz nie wiem, co ci powiedzieć, ale powiedz mi, czy ty istniejesz? Jeżeli istniejesz, dlaczego mi się nie pokażesz? Być może wymagam za dużo. Szczyty gór, morze, kwiaty, cały wszechświat mówi o tobie, ale ja nie jestem zdolny tego odkryć. Mówią również, że miłość jest dowodem twego istnienia. Może właśnie dlatego nigdy cię nie spotkałem, bo nigdy nie byłem kochany w sposób, który pozwoliłby mi odczuć twoją obecność. Panie, spraw, abym spotkał miłość, która mnie zaprowadzi do ciebie. Prostą, bezinteresowną, wierną i ofiarną. Szczęść Boże, witamy naszego gościa z Toronto ze słówkiem na dobranoc.
Kochany księże Antoni, bardzo gorąco pozdrawiam. Właśnie, no.
To ja już wam nie będę przedstawiał, że dzwoni do nas ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz. Ojciec na pielgrzymce już chyba w amerykańskiej Częstochowie. A jednak zostało, ale może się połączy. Ojciec Tadeusz nas słuchał i postanowił się połączyć, a niełatwo jest się połączyć, więc no dlatego ten gość i ten numer telefonu to było tak, że chciał nam powiedzieć po prostu dobranoc i dwa słowa. Zobaczymy, czy się uda, bo to wiecie, trzeba, ten głos musi przelecieć przez no, dość daleką drogę, ale technicznie to wszystko jest możliwe. Pamiętajcie tylko te ostatnie słowa. Panie, spraw, abym spotkał miłość, która mnie zaprowadzi do ciebie. I okazało się, że niestety nie spotkał tej miłości, która byłaby wyobrażeniem Boga i odebrał sobie życie. Tam do dzisiaj, w tym Areze, na podwórzu jest pomnik Matki Bożej, która mało przypomina królową. Jest zwykłą matką, która trzyma na ramieniu Jezusa jako swoje dziecko. I ktoś z tych młodych ludzi wypisał: La vita senza mamma non ha senso. Życie bez mamy nie ma sensu. Prosimy bardzo, ojcze Tadeusz. No niestety, chyba już nam się nie uda. W takim razie życzymy wam, żebyście tę miłość wszyscy znaleźli i poprosimy księży, abyśmy mogli zwyczajem wszystkim udzielić kapłańskiego błogosławieństwa. Księże Barku, prosimy bardzo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi, strzeże tej nocy i jutro Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Prosimy bardzo, ojcze Tadeuszu.
Przepraszam was bardzo, że zawracam głowę, ale po prostu jest niesamowite wrażenie. Jedzie się po takim wielkim mieście, drapacze chmur ogromne, to jest ich wiele. Wielkie jezioro widać daleka. Oczywiście my się wybieramy na pielgrzymkę do Częstochowy Amerykańskiej, bo jutrze jesteśmy. Tak, no i słyszymy was, słyszymy te świadectwa. Dzięki internetowi słyszymy w samochodzie. No to jest coś pięknego. Dziękujemy za dawanie świadectwa, za to, co robicie. I księdzu z Pustyni Miast, i młodzieży, wszystkim, Bóg zapłać, dajcie świadectwo. Ewangelię głoście. Głoście Ewangelię. Biada nam, gdybyśmy nie głosili Ewangelii na dachach. Dachach głosić, wszędzie głosić. Tak samo na jarmarkach, czemu nie? Może jedno słowo od ojca Jacka, który tutaj jest dla rodziny Radia Maryja w Kanadzie całej, a Kanada jest po Rosji największym krajem. Tak, a mieszkańców tylko 33 miliony. Wyobraź sobie, w Toronto mszy świętych w niedzielę odprawia się w 36 różnych językach. A więc wyobraź sobie to wszystko. Polacy są bardzo potrzebni, tylko wierzący, porządnie wierzący, trzeba nawrócić. Tutaj, jak tak patrzę, to na zachodzie chodzi do kościoła może 1/10 tych Polaków, którzy są. Trzeba te 90% też do Chrystusa przyprowadzić. Dobrze, że jesteście. Oddaję ojca Jacka. Księża Antoni, gratuluję.
Dziękujemy, pozdrawiam ojca Tadeusza.
Pan Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam księżą i pozdrawiam wszystkich, drodzy młodzi ludzie, kapłani, młodzi ludzie, którzy nie wstydzicie się Chrystusa, Ewangelii, którzy chcecie coś zrobić, coś zmienić w tym świecie. Także no, pozdrawiamy z Toronto i no, jesteśmy po prostu z wami. Wszystkiego dobrego, będziemy za was się modlić na Jasnej Górze w Ameryce i Bożej Królowej Polski.
Ojcze Jacku, a gdyby ojciec Jacek potrzebował trochę takich ewangelizatorów, wariatów, szaleńców bożych, to można zaprosić. Ojciec Tadeusz adres Pustyni Miast zna. A gdybyście też potrzebowali kogoś, młodego człowieka, który cały czas będzie krzyżem leżał, żeby wszystkie sprawy w Kanadzie szły dobrze, to też młodzi ewangelizatorzy mogą to zapewnić.
No więc krzyżowców takich, o których była mowa przed chwilą, jak najwięcej jest potrzeba nam tutaj. Co do młodych wariatów, chcę być pozytywny, z Polski,
tak.
My tutaj mamy też trochę takich szaleńców, którzy na przykład w zimie wychodzą na patrole, żeby wspierać bezdomnych, których tutaj w Toronto jest dużo. Mamy takich ludzi, którzy na początek roku akademickiego, a jesteśmy tutaj bardzo blisko uniwersytetu, wychodzą z przygotowanym wcześniej zestawem na przetrwanie, w którym jest jakiś tam trochę, jak to mówią, junk food, czyli batonik, guma do życia i tak dalej, ale jest też Pismo Święte i różaniec. To jest taki zestaw przetrwania i no jest tu i takich trochę też szaleńców. Także proszę, jeżeli miałbym prosić coś, to o tę modlitwę, która naprawdę jest bardzo potrzebna.
To ja ojca Jacka teraz jeszcze zaskoczę. W wychowaniu młodego człowieka chodzi o to, aby doszło do integracji wiary z życiem. I my jesteśmy do tańca i do różańca. Czy ojciec Jacek wie, jaki jest wynik meczu Brazylia-Kolumbia?
Dostałem teraz na telefon informację, że jest 1-0 dla Brazylii.
A nie, to proszę, Radio Maryja jest, my na bieżąco nas młodzież informuje na Facebooku, że jest w tej chwili, to jest informacja sprzed 10 minut, 2-0 dla Brazylii.
No proszę.
Więc Radio Maryja, proszę bardzo, potrafi kochać to, co kocha młodzież. Modlimy się, ale i też pamiętamy o takich wydarzeniach. Dziękujemy ojcze Jacku, bo już chyba musimy oddać antenę do Torunia.
No raczej chyba tak. Pozdrawiamy i szczęść Boże. Wszystkiego
pozdrawiamy. Dobrego. Szczęść Boże ojcze Tadeuszu, szczęść Boże ojcze Jacku. To co, zaśpiewajmy i na tym śpiewie zrobimy takie hop, siup i oddamy te wszystkie mikrofony do Torunia. Bóg zapłać wam serdecznie. To jest nie pierwsze i chyba nie ostatnie spotkanie. Będziemy wam w rodzinie Radia Maria towarzyszyli. Ja tylko dodam, że za tydzień ojciec Marcin, ja za 2 tygodnie zapraszam na czas wzrastania, podsumowanie mundialu z naszym Markiem Citko, byłym reprezentantem Polski, a 25 lipca zapraszamy do Łap koło Białegostoku na transmisję na żywo z harcerskiego ogniska przy parafii Świętego Krzyża. To program na najbliższy czas, a teraz no to, co papieżowi tak się podobało, który mówił, żebyśmy się nie bali. Wypłyń na głębie. Chodź z Jezusem.
Kiedy staną na drzewie,
podajmy sobie ręce.
Szukam ludzi gotowych pójść za nim. Boli serca słów Boży prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.
Kochani młodzi przyjaciele, kochana rodzino Radia Maryja, kończymy nasze spotkanie na żywo, dzisiejszy czas wzrastania z ewangelizacji, którą w mieście Trzcianka przeprowadza Pustynia Miast. Grupa, która ewangelizuje na ulicy. Dziękujemy serdecznie księżom Saletynom, dziękujemy Pustyni Miast i mówimy po prostu do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Oddajemy głos do Torunia.